Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Wita się ze wszystkimi radiosłuchaczami Leszek. Witam również pana Krystiana, który realizuje dzisiejszą audycję dla małżonków i rodziców, już 1235 z kolei. I witam naszych gości. Mamy gości ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Jest krajowy duszpasterz tejże wspólnoty, ksiądz Paweł Dubowik z Nysy. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, witam.
I od razu pozdrawiamy.
No, pozdrawiam rodziców.
Jest również z nami pani Marzena Nowak, lider ogniska w Opolu. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże. Ja pozdrawiam męża, dzieci, członków wspólnoty Sychar z Opola oraz małżeństwo z Opola, które jest dzisiaj obchodzi 47. rocznicę małżeństwa. Pozdrawiam serdecznie.
I współzałożyciel Wspólnoty Trudnych Małżeństw w 2003 roku. One zostały założone. Lider całejże tej wspólnoty Sychar, pan Andrzej Szczepaniak.
Szczęść Boże. Witam serdecznie.
I pozdrawiam.
Pozdrawiam moją kochaną żonę i wszystkich sycharowiczów.
Tak. Temat dzisiejszy. Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie. Bardzo smutna sprawa. No ale niestety tak już jest, że człowiek jest obdarzony wolną wolą przez Pana Boga. Gdyby tego nie było, no to by mógł być posłuszny i nie byłoby odejść, a tak może wybierać. A niestety współczesny świat, całe zło tego świata idzie w tym kierunku, żeby niszczyć Boży plan zbawienia, niszczyć małżeństwo. Niszcząc małżeństwo, niszczy się rodzinę, niszcząc rodzinę, niszczy się kościół, społeczeństwo, wszystko się rozlatuje. Dokładnie wszystko. I dlatego tak ważne jest, żeby właśnie, no, nie było rozwodów, jeżeli już, no to właśnie separacja, ale myślę, że o tym to powiedzą nasi goście. Natomiast ważną właśnie sprawą jest, by tym małżonkom, którzy zostali sami, na przykład porzuceni przez drugą stronę, towarzyszyć, żeby Kościół im towarzyszył. No i właśnie te wspólnoty, jako ruch oddolny, że tak powiem, ruch laikatu, w tym pomaga. No, dopiero co prawda od 2003 roku, panie Andrzeju, tak? Także nie jest to jeszcze tak długo, a wcześniej, no to już po prostu tak, płakać się chce. Ludzie, którzy chcą być wierni Bogu i małżonkowi, zostają w rezultacie jakoś tak na marginesie. Więcej myślimy niekiedy o związkach powtórnych, żeby wspierać, a tych, którzy są wierni, no to Sychar w tej chwili to już w jakiś sposób wyrównuje. Ile mamy teraz tych wspólnot w Polsce?
Obecnie jest ich 50. No, rozwijają się, można powiedzieć, tak w równym tempie. Na ile jesteśmy w stanie wspomóc właśnie pojawiające się tutaj takie ośrodki, które właśnie tworzą te nasze wspólnoty.
Myślę, że trzeba to zaznaczyć, że to jest cały czas taki ruch oddolny, czyli też musi zależeć tym małżonkom wyjść z tym do duszpasterzy, że chcą. Mhm. Następnie, wiadomo, szuka się księdza, który w taką posługę chce też pełnić.
Nie proboszcz to inicjuje, tylko świeccy inicjują. Także tu do was, do świeckich to kierujemy tutaj do państwa ten apel, bo właśnie od świeckich w kościele dużo zależy, bo my jesteśmy wszyscy Kościołem. Wszyscy jesteśmy Kościołem. Kościół to nie tylko biskup i księża i zakonnice. Nie, nie. Wszyscy jesteśmy Kościołem i dlatego ciąży na nas odpowiedzialność, żeby to ciało Chrystusa było żywe, było uzdrawiane, a nie marniało na skutek właśnie jakichś zaniedbań. Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie. Proszę bardzo.
Ja chciałbym przedstawić, wprowadzić właściwie do naszego tematu, opierając się tutaj głównie na materiałach z konferencji, którą wspólnie organizowaliśmy razem z Katedrą Teologii Moralnej oraz z Katedrą Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w czerwcu tego roku. Temat jest właśnie ściśle związany z przysięgą małżeńską. Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie. Małżeństwo sakramentalne po rozwodzie dalej żyje i jest do uratowania. Małżeństwo sakramentalne po rozwodzie, mimo zerwanej więzi między małżonkami, dalej żyje, gdyż jest w nim obecny Pan Jezus, który trwa w przymierzu małżeńskim z małżonkami i błogosławi nierozerwalnemu z jego woli ich małżeństwu. Nie ma małżeństw zniszczonych w sposób nieodwracalny, dlatego zawsze i w każdej sytuacji, dopóki małżonkowie żyją, jest ono do uratowania. Na tej właśnie prawdzie opiera się charyzmat naszej wspólnoty, wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, wyrażający się w zdaniu. Każde trudne, sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, który jest skierowany do wszystkich sakramentalnych małżeństw, przeżywających kryzys na każdym jego etapie, również wtedy, kiedy ma miejsce rozwód i gdy małżonkowie są, czy wchodzą właśnie w drugie niesakramentalne związki, gdzie często zdarza się, że w tych związkach pojawiają się dzieci. Każde trudne, sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż każdy małżonek może się nawrócić i wypełnić wolę Bożą zawartą w przysiędze małżeńskiej. Wspólnota pomaga małżonkom w każdej sytuacji kryzysu wypełniać przysięgę małżeńską, proponując drogę nawrócenia i wzrostu w miłości do Boga oraz sakramentalnego współmałżonka. Towarzyszenie małżonkom, wspieranie ich dokonuje się w ramach spotkań wspólnoty, w naszych ogniskach, w ramach rekolekcji, warsztatów, na przykład warsztatów Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia. Także istnieją w naszej wspólnocie grupy wspierające się w modlitwie, również na Skype'ie, a także dzięki świadectwom publikowanym w różnych naszych właśnie publikacjach, czy to na stronie internetowej, czy
stronie internetowej sychar.org, tak?
Strony nasze to są dwie właśnie główne, podstawowe strony, których adresy są następujące. www.sychar.org i druga strona, forum pomocy, www.kryzys.org. Wielu małżonków należących do naszej wspólnoty jest po rozwodzie. Często są to sytuacje określane po ludzku jako beznadziejne, gdy ich współmałżonkowie żyją w niesakramentalnych związkach, w które przyszły na świat dzieci. Stąd bierze się żywe zainteresowanie niesieniem pomocy przez wspólnotę, również tym małżonkom sakramentalnym, którzy właśnie są w tych drugich, mówimy, niesakramentalnych związkach. Do wspólnoty trafiają również małżonkowie, którzy nawrócili się po tym, jak złamali przysięgę małżeńską, porzucili współmałżonka, rozwiedli się, zdradzili i weszli w nowy związek. Ich nawrócenie zaowocowało skruchą, wyjściem z grzesznego związku i teraz w jedności z Chrystusem cierpliwie czekają oni na swojego współmałżonka, który albo im jeszcze nie przebaczył, albo sam jest uwikłany w drugi związek i potrzebuje nawrócenia. Ważna jest więc pomoc z jednej strony tym małżonkom, którzy po rozwodzie pozostali sami i chcą wytrwać w wierności przysiędze małżeńskiej. Z drugiej zaś strony pomoc w nawróceniu i powrotach do swoich sakramentalnych współmałżonków tym, którzy są w drugich niesakramentalnych związkach. Celem jest dążenie do pojednania się wszystkich osób uwikłanych w kryzys. Nie tylko samych małżonków, ale także ich niesakramentalnych partnerów, rodziców i dalszej rodziny. Pan Jezus chce uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo, także po rozwodzie. Pan Jezus małżonków sakramentalnych bowiem w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, dopóki żyją, widzi jako jedno ciało. Nawet po rozwodzie i gdy wchodzą w nowe niesakramentalne związki. W Biblii czterokrotnie jest o tym mowa. Stary Testament w Księdze Rodzaju wyraźnie zaznacza, cytuję, dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Nawiązuje do tych słów Nowy Testament w Ewangelii świętego Marka, świętego Mateusza i w liście świętego Pawła do Efezjan. Bóg pragnie uzdrowienia każdego sakramentalnego małżeństwa, gdyż jest z małżonkami w przymierzu zbawczym, jakim jest sakrament małżeństwa. Stoi na straży nierozerwalności ich małżeństwa, jest jego pierwszym świadkiem i największym obrońcą. Stoi na straży nierozerwalności ich małżeństwa. A zatem wola Boża w tym względzie jest znana. Ale to, czy małżeństwo zostanie uratowane, zależy od tego, czy małżonkowie pójdą drogą nawrócenia, pracy nad swoimi wadami, wzrostu w miłości do Boga, budowania z Nim żywej relacji i wzrostu w miłości do swojego współmałżonka. Wolę Bożą wyraża również zdanie, co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela, które to słowa towarzyszą małżonkom podczas składania przysięgi małżeńskiej. Wierność to nie jest heroizm. Czy wymagania Ewangelii są tylko dla herosów, czy dla wszystkich? Wejście na drogę powrotu do wypełniania przysięgi małżeńskiej, Bożych przykazań, nie cudzołóż, nie pożądaj żony bliźniego swego, jest realnie możliwe dla wszystkich małżonków, nie tylko dla herosów, ale pod warunkiem, że wynika z ich doświadczenia miłości, której źródłem jest sam Bóg. Słowa w Ewangelii świętego Jana cytuję. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. Pan Jezus kieruje do wszystkich ludzi. Święty Jan dopowiada, że spełnienie Bożych przykazań nie jest ciężkie. Cytuję. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Dlaczego przykazania nie są ciężkie, tłumaczy święty Paweł w drugim liście do Koryntian, cytuję. Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. To dzięki zjednoczeniu z Bogiem otrzymujemy od Niego moc, łaskę do wypełniania Jego woli, zawartej w przykazaniach i przysiędze małżeńskiej, łaskę do przezwyciężenia pokusy. W pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian czytamy. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Także słowa świętego Augustyna, cytuję, Chrystus nie wymaga od was, małżonkowie, tego, co niemożliwe, ale tego, co doskonałe, świadczą o tym, że trwanie w wierności mimo różnych sytuacji kryzysowych w małżeństwie i powrót do siebie sakramentalnych małżonków jest nie tylko możliwy, ale również doskonały sposób odzwierciedla plan Boga wobec małżonków sakramentalnych. Reasumując, Pan Bóg nie podzielił ludzi na herosów i nieherosów, na tych, którzy są zdolni wypełniać Jego przykazania i na tych, którzy nie są do tego zdolni. Pan Jezus wszystkim głosił tę samą naukę. Mówił, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Z pomocą Jego łaski, Jego miłosierdzia, każdy z małżonków, nawet po rozwodzie, może osiągnąć zarówno zdolność do kroczenia drogą wierności małżeńskiej, jak i zerwania z grzechem. Do tego potrzebna jest jednak wiara budowana na prawdzie, na woli Bożej, na Bożych przykazaniach. Obowiązek troski o zbawienie swojego sakramentalnego współmałżonka. W przysiędze małżeńskiej nie ma klauzul dodatkowych, warunkujących jej ważność, które uzależniałyby jej dotrzymanie od pojawiającej się bądź nie winy czy grzechu współmałżonka. Przysięga małżeńska jest bezwarunkowa. W jednakowym stopniu obowiązuje wszystkich sakramentalnych małżonków, zarówno tych, co skrzywdzili i tych, co zostali skrzywdzeni, tych, co zostali porzuceni i tych, co weszli w drugie związki i urodziły im się w tych drugich związkach dzieci. Przysięga nawiązuje do prawdy, że sakramentalne małżeństwo jest przymierzem, a przymierze jest nierozerwalne i obowiązuje małżonków na dobre i na złe przez całe życie. Z tego przymierza wynika współodpowiedzialność za zbawienie współmałżonka i obowiązek pomocy w jego nawróceniu, nawet w sytuacji, gdy jest on krzywdzicielem i sam łamie przysięgę. Bardzo ważna jest więc postawa i świadectwo tego współmałżonka, który doświadczył na przykład zdrady, porzucenia i który nie szuka teraz zemsty za doznane krzywdy, ale dochowuje wierności, jest otwarty na powrót współmałżonka i nie szuka szczęścia w drugim związku. Bo czy niewierność żony i drugi jej niesakramentalny związek pomoże jej mężowi, który ją wcześniej krzywdził, w nawróceniu i zbawieniu, czy odwrotnie, przeszkodzi? Czy pozostając w drugim związku, nawet po ludzku patrząc udanym, nie krzywdzi w ten sposób swojego sakramentalnego współmałżonka? Potrzeba spójnego przekazu nauczania o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa. Często można spotkać się z bardzo różnymi ocenami moralnymi tej samej konkretnej sytuacji, dotyczącymi powrotów małżonków z niesakramentalnych związków, w których zrodziły się dzieci. Odnosząc się do tej samej konkretnej sytuacji, jedni mówią, że ze względu na dobro dzieci, mąż czy żona nie mogą powrócić do sakramentalnego współmałżonka. Inni zaś, że mogą, ale dopiero wtedy, kiedy dzieci się usamodzielnią, staną się pełnoletnie. Jeszcze inni tłumaczą, że sakrament małżeństwa ma pierwszeństwo oraz że nakaz moralny powrotu nie jest zależny od tego, czy w niesakramentalnym związku zrodziły się dzieci i w jakim są wieku, lecz od tego, czy małżonek pracujący nad sobą i współpracujący z łaską Pana Boga z otwartymi ramionami chce przyjąć współmałżonka i pojednać się z nim, a także w razie potrzeby przyjąć i wychowywać z miłością dzieci z niesakramentalnego związku. Skąd bierze się tak wielka rozbieżność zdań w tak zasadniczej kwestii dotyczącej tej samej konkretnej sytuacji? Czy sprzeciw świętego Jana Chrzciciela wobec związku Heroda i Herodiady, w którym wychowywali córkę Herodiady Salomę, nie powinien być konkretnym w tym przypadkach skazaniem i wyrazem woli Pana Boga? Co w takiej sytuacji należy robić? Czy zasadniczym w takich skrajnych sytuacjach pytaniem nie powinno być pytanie nie o to, czy ma wrócić, lecz jak ma to zrobić, aby zminimalizować ból innych osób, na przykład dzieci? Przykładem braku spójnego przekazu nauczania o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa jest reakcja niektórych księży katolickich na powrót Ani i Andrzeja do siebie, którzy kilka lat po ślubie rozwiedli się i obydwoje weszli w drugie związki. W tych drugich związkach urodziły im się dzieci. U Ani troje, u Andrzeja jedno. Sami wcześniej nie doczekali się potomstwa. Ania po nawróceniu odeszła od swojego partnera z drugiego związku i powróciła do Andrzeja, który również rozstał się z partnerką z drugiego związku. Dziś są już 3 lata ze sobą. Wspólnie wychowują 3 dzieci Ani z niesakramentalnego związku i ich 2 własnych dzieci, które urodziły się po ich powrocie do siebie. Od niektórych księży usłyszeliśmy głosy skrajnie różne, dotyczące powrotu do siebie Ani i Andrzeja. Dla jednych było to świadectwo, dla innych antyświadectwo. Antyświadectwo, gdyż zdaniem tych osób Ania i Andrzej nie powinni byli się rozstać ze współrodzicami ich nieślubnych dzieci, ze względu na dobro tychże dzieci. Na tym przykładzie widać, jak ważne jest to, by praktyka duszpasterska jednoznacznie potwierdzała naukę o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa. Podobna niespójność nauczania o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa dotyczy rozwodów. Jedni w pewnych sytuacjach dopuszczają możliwość rozwodu, inni mający świadomość istnienia alternatywnych środków ochrony, takich jak na przykład separacja, rozdzielność majątkowa, nigdy rozwodu nie doradzają i go nie usprawiedliwiają. Dzieci zrodzone w drugich związkach nie mogą być przeszkodą do pojednania i powrotu do siebie sakramentalnych współmałżonków. Czy ze względu na dobro dziecka, aby nie powodować tak zwanej nowej winy, osobom żyjącym w drugich niesakramentalnych związkach nie wolno się rozstać i powrócić do swoich sakramentalnych współmałżonków? W Ewangeliach u świętego Mateusza i u świętego Marka czytamy: co Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Czyli z woli Bożej również dziecko z niesakramentalnego związku nie może rozdzielać małżonków sakramentalnych. Małżonkowie z naszej wspólnoty modlą się o pojednanie i powrót współmałżonków z niesakramentalnych związków, również z dziećmi w nich zrodzonymi, które są gotowi przyjąć z miłością. Takie powroty oczywiście nie są łatwe i wymagają przepracowania wzajemnych zranień, przebaczenia i pojednania, otwarcia się na siebie i wreszcie przypominania sobie prawdy, którą wypowiedział święty Augustyn. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Jak z pomocą łaski Bożej można zrealizować wolę Bożą zapisaną w Księdze Małżeńskiej, pokazują świadectwa opublikowane w naszej sycharowej książce pod tytułem Jak kochać nieślubne dzieci? Powroty z niesakramentalnych związków. Pokazują one, w jaki sposób w tak złożonej sytuacji można wychowywać i kochać dzieci współmałżonków z ich niesakramentalnych związków. Z Bożą pomocą okazuje się to być możliwe. W czasopiśmie Głos dla Życia, w artykule pod tytułem Jego ratunek jest zawsze możliwy, pedagog dr Alicja Zagrodzka potwierdza, że dla dziecka wychowywanego w niesakramentalnym związku odejście na przykład taty do innej kobiety, w tym wypadku
prawowitej żony może być bolesnym przeżyciem, ale też i dobrem. Oto fragment jej wypowiedzi, cytuję. Tak, dziecko może doświadczyć w takiej sytuacji potężnego zranienia. Jeśli jednak tata nie wróci do żony, dziecko też na tym ucierpi, tylko w inny sposób. Przede wszystkim będzie miało złe wzorce, przez co może być mu trudniej w przyszłości założyć trwałą rodzinę. Jak mają wychować dziecko do wierności i miłości rodzice, którzy sami nie są wierni i żyją w cudzołóstwie? Jeśli rodzice swoim życiem zaprzeczają wartościom, jako nauczyciele wartości są niewiarygodni. Po drugie, w wymiarze duchowym. Dziecko nie dostanie od rodziców takiego błogosławieństwa, jakie by dostało, gdyby ci rodzice żyli zgodnie z prawem Bożym. Przekazujemy dzieciom nie tylko kapitał emocjonalny i materialny, ale też duchowy. A co możemy w tym zakresie dać dziecku, jeśli na co dzień w jego obecności łamiemy przykazania? Uważam, że cierpienie nie jest najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka, również dziecko. Dużo gorsze jest zgorszenie, czyli skierowanie kogoś ku złu, pogorszenie go. Zdarza się, że dziecko traci jednego z rodziców i ta rana boli, ale niczego w dziecku nie niszczy, nie narusza dobra, które w nim jest. Tak było na przykład z Karolem Wojtyłą. Autorka Alicja wspomniała papieżu świętym Janie Pawle II, któremu zmarła mama, kiedy był małym dzieckiem, a mimo to brak jednego z rodziców nie przeszkodził w tym, by stał się wielkim człowiekiem, który przeżył szczęśliwie swoje życie tu na ziemi i został świętym. Biały niesakramentalny związek, cel duszpasterskiej pomocy czy etap na drodze uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa. W styczniu 2016 roku jedna z naszych członki naszej wspólnoty, której mąż żyje w drugim związku, w którym to związku urodziły się nieślubne dzieci, napisała list do polskich księży biskupów w sprawie przyjmowania komunii świętej przez małżonków po rozwodzie, żyjących w nowym związku. Małżonkowie ci według stosowanej praktyki duszpasterskiej mogą przyjmować komunię świętą pod warunkiem, że zgodnie ze wskazaniem adhortacji familiaris consortio postanawiają żyć w pełnej wstrzemięźliwości, czyli powstrzymywać się od aktów, które przysługują wyłącznie małżonkom. Zadała między innymi takie pytanie. Czy zatem moja postawa trwania wierności mężowi i gotowość pojednania z nim jest beznadziejna, skoro w jego związku jest dziecko i Kościół mu pozwala być z nieprawdziwą drugą żoną, pod warunkiem tylko, żeby z nią nie współżył? Podobne odczucia krzywdy i niesprawiedliwości, beznadziejności ma wielu małżonków będących w podobnej sytuacji, w jakiej znalazła się ta kobieta. Prawdopodobnie to odczucie krzywdy byłoby o wiele mniejsze, gdyby duszpasterze, księża biskupi, cały Kościół jednoznacznie traktowali biały niesakramentalny związek nie jako cel duszpasterskiej pomocy, ale jako etap na drodze nawrócenia, wzrostu w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka oraz umacniania się w postawie otwartości na pojednanie z sakramentalnym współmałżonkiem i powrót do niego. Czy brak intymnego pożycia sakramentalnych małżonków z partnerami w drugich tak zwanych białych niesakramentalnych związkach to wystarczający warunek dopuszczenia do komunii świętej? A zdrada emocjonalna? Czy nie boli tak samo mocno jak zdrada fizyczna? Małżeństwo to wspólnota łoża, ale też i stołu. Przecież małżeństwo to nie tylko intymne pożycie, ale całokształt wspólnego życia i mieszkania, wzajemna pomoc, czerpanie przyjemności ze wspólnego przebywania, lekarstwo na samotność, wzajemne sobie usługiwanie i wiele innych zachowań. A zatem czy sama tylko rezygnacja ze współżycia fizycznego i dalsze wspólne przebywanie ze sobą nadal nie łamie przysięgi małżeńskiej? Czy nie utrudnia nawrócenia i pojednania sakramentalnych współmałżonków? Czy biały, niesakramentalny związek nie powinien być traktowany jako etap na drodze do rezygnacji z niego, aby się pojednać z sakramentalnym współmałżonkiem i do niego powrócić? Nawet jeśli w danym momencie sakramentalny współmałżonek nie byłby na pojednanie gotów, to przecież tak ustawione i prowadzone duszpasterstwo wysyłałoby w jego stronę nieustannie promienie prawdy i miłości pomagające mu w nawróceniu. Rozeznawanie i towarzyszenie małżonkom sakramentalnym żyjącym w drugim niesakramentalnym związku. Wierzymy, że jeśli małżeństwo sakramentalne było ważnie zawarte, to jest ono z pomocą łaski Bożej do uratowania w wyniku procesu nawracania się małżonków. Duszpasterze towarzysząc powinni okazywać pomoc w tym procesie nawracania i uzdrawiania małżeństwa, wskazując kierunek wzrostu w miłości do Boga i do sakramentalnego współmałżonka. Aby małżonkowie mogli, i tu cytuję punkt 65 adhortacji Familiaris Consortio, zbliżyć się do owego ideału rodziny, którego Stwórca pragnął od początku i którą Chrystus odrodził swą zbawczą łaską. Koniec cytatu. Duszpasterze zawsze powinni przekazywać wiernie naukę katolicką o małżeństwie wszystkim osobom, także żyjącym w ponownym związku. Powinni to robić z wielką ufnością moc Bożej łaski, wiedząc, że prawda wypowiadana z miłością leczy, odbudowuje i wyzwala. Dopiero to jest prawdziwe dzieło miłosierdzia. Towarzyszenie małżonkom sakramentalnym żyjących w związkach niesakramentalnych powinno być ukierunkowane na pojednanie i powrót do siebie małżonków sakramentalnych. Ważne jest, by to pojednanie dotyczyło również partnerów z niesakramentalnych związków wraz z ich rodzinami. Jest ono możliwe jedynie wówczas, gdy opiera się na Bożej prawdzie o małżeństwie. Bardzo ważne jest także, aby rozeznanie było przeprowadzone jedynie po to, aby wypełnić wolę Bożą. Rozeznanie i towarzyszenie powinno zawsze mieć na celu powrót na drogę wypełniania woli Bożej zawartej w przysiędze małżeńskiej i kiedy będzie to możliwe, powrót do siebie sakramentalnych małżonków. Jak napisał święty Jan Paweł II, przedmiotem troski duszpasterzy i wspólnoty lokalnej powinno być, cytuję, staranie się o to, ażeby przez cierpliwe oświecanie i pełne miłości upominanie oraz chrześcijańskie świadectwo rodzinne ułatwić im drogę do uregulowania sytuacji. Punkt 81 Familiaris Consortio. Pasterze Kościoła według woli Pana Jezusa mają się troszczyć przede wszystkim o zbawienie wiernych, a nie tylko ich pocieszać. Miłość opiera się bowiem na afirmacji człowieka i wymaganiach mu stawianych. W dokumencie Papieskiej Rady do Spraw Rodziny z 21 stycznia 1997 roku pod tytułem Duszpasterstwo osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach możemy przeczytać m.in. następujące dwa zdania, cytuję. Zdanie pierwsze. W każdym przypadku należy czynić wszystko, aby doprowadzić do pojednania. I drugie zdanie. Proces nawrócenia może i powinien rozpocząć się od razu już w tej sytuacji egzystencjalnej, w której każdy się znajduje. Za papieżem świętym Janem Pawłem II zauważamy, że łaska Boga działa w kierunku nawrócenia i pojednania z sakramentalnym współmałżonkiem. Cytuję fragment z 84 punktu Familiaris Consortio. Kościół z ufnością wierzy, że ci nawet, którzy oddalili się od przykazania pańskiego i do tej pory żyją w takim stanie, mogą otrzymać od Boga łaskę nawrócenia i zbawienia, jeżeli wytrwają w modlitwie, pokucie i miłości. Uzdrowienie serca małżonka może dokonać się tylko wtedy, kiedy w relacji z małżonkiem sakramentalnym i z dziećmi dokona się prawdziwe przebaczenie i pojednanie, wynikające z otwarcia się na podjęcie na nowo sakramentalnego życia małżeńskiego. Zdrada, trwanie w drugim związku jest zawsze krzywdą w stosunku do sakramentalnego współmałżonka i dzieci. I nie da się jej w żaden inny sposób wynagrodzić, na przykład płaceniem alimentów, zapewnieniem warunków bytowych, jak przede wszystkim przez otwarcie się na pojednanie i powrót do jedności małżeńskiej. Zerwanie z grzechem i powrót do wypełniania przysięgi małżeńskiej jest tu najważniejsze. Nasza wspólnota stara się prowadzić małżonków sakramentalnych żyjących w związkach niesakramentalnych do spotkania z Panem Jezusem, między innymi na specjalnie przygotowanych dla nich rekolekcjach, bo tylko miłość Chrystusa może ich uzdolnić do nawrócenia i powrotu na drogę wypełniania przez nich przysięgi małżeńskiej. Wspólnota organizuje takie rekolekcje we współpracy ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim. Informacja o tych rekolekcjach podana jest na stronie www.niesakramentalni.sychar.org. Towarzyszenie sakramentalnym małżonkom powinno polegać więc na przyprowadzaniu ich do Pana Jezusa, głoszeniu Jego prawdy o małżeństwie, na wspólnej modlitwie, rozeznawaniu form pomocy i dawaniu własnego świadectwa wierności przymierzu małżeńskiemu. Towarzyszenie i rozeznanie nigdy nie może działać na szkodę sakramentalnych małżonków i utrudniać im, możliwe zawsze z woli Bożej, prawdziwe nawrócenie i pojednanie ze sobą. Potrzeba wspólnego celu praktyki duszpasterskiej. Zdaniem wielu członków naszej wspólnoty potrzeba jest jednoznacznego potwierdzenia nauk nauki Kościoła katolickiego o nierozerwalności każdego sakramentalnego małżeństwa, w pracy duszpasterskiej z małżeństwami, w szczególności z małżonkami sakramentalnymi żyjącymi w związkach niesakramentalnych. Takim wiarygodnym potwierdzeniem nauczania Kościoła o nierozerwalności małżeństwa byłoby wprowadzenie do praktyki duszpasterskiej we wszystkich duszpasterstwach zajmujących się małżeństwami oraz małżonkami sakramentalnymi żyjącymi w związkach niesakramentalnych wspólnego celu. Pomocy w nawróceniu i we wzroście w miłości do Boga i do sakramentalnego współmałżonka. Jeżeli celem tym będzie pomoc ze strony duszpasterzy w nawróceniu i wzrastaniu w miłości do Pana Boga oraz do sakramentalnego współmałżonka, wówczas łaska Boża będzie docierać do wszystkich małżonków. Wtedy też czekający na powrót sakramentalni małżonkowie nie będą mieli poczucia wyrządzanej im krzywdy ze strony tych osób, które ze względu na dobro dzieci odmawiają im prawa do zejścia się ze współmałżonkiem sakramentalnym. Kiedy zgodnie z Bożym porządkiem miłości miłość do Pana Boga będzie na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu miłość do sakramentalnego współmałżonka, to miłość do wszystkich innych osób, a więc dzieci, rodziców, niesakramentalnych partnerów i innych osób, będzie na swoim miejscu. W naszej wspólnocie znamy przykłady małżonków, którzy dzięki łasce Bożej wrócili do siebie z takich niesakramentalnych związków, z sytuacji po ludzku patrząc nie do rozwiązania. Są wśród nich małżonkowie, którzy wcześniej krzywdzili swoich sakramentalnych współmałżonków. Mimo to Pan Bóg sobie z taką sytuacją poradził i swoją łaską pomógł im się nawrócić i powrócić do sakramentalnego współmałżonka. Bardzo w tym pomogła mądra, ofiarna, przebaczająca, cierpliwa miłość wiernego współmałżonka i pomoc wspólnoty oraz do osób duchownych. I jeszcze taki bardzo ważny temat. Nazewnictwo wyrażające prawdę o nierozerwalności sakramentalnego małżeństwa. Tak jak myślimy, tak też mówimy. I na odwrót. Tak jak mówimy, tak też myślimy. W używanym dziś języku można zaobserwować pewne zmiany, pokazujące, że myślenie o sakramentalnym małżeństwie jest dzisiaj inne niż dawniej. Nagminnie dzisiaj używa się fałszywych określeń i zdań uśmiercających sakramentalne małżeństwo, zaprzeczających jego nierozerwalności. Takich określeń jak na przykład były mąż, była żona, małżeństwo zniszczone w sposób nieodwracalny, ale przecież to małżeństwo już się rozpadło i nie istnieje, przypadki nieodwracalne. Często używa się skrótu znaczeniowego małżonkowie niesakramentalni. Tak zwani małżonkowie niesakramentalni mogą być w związku cywilnym, ale jeśli choć jedno z nich jest czyimś małżonkiem sakramentalnym, określenie tego związku niesakramentalnego małżeństwem jest nadużyciem znaczeniowym, ponieważ nie można być podwójnym małżonkiem, chyba że uznamy w tym wypadku istnienie swojego rodzaju wielożeństwa, czyli poligamii. Konsekwencją używania skrótu znaczeniowego małżonkowie niesakramentalni jest coraz większy zanik świadomości znaczenia przysięgi małżeńskiej, jako przymierza nadal obowiązującego małżonka sakramentalnego, będącego w związku niesakramentalnym. Określenie małżonek niesakramentalny, używane w odniesieniu do osoby, która jest w związku niesakramentalnym po rozstaniu ze swoim sakramentalnym małżonkiem, fałszuje rzeczywistość, gdyż jest sprzeczne z faktem, że ta osoba jednak jest czyimś małżonkiem sakramentalnym. Takie zakłamowanie rzeczywistości służy mentalnemu uśmierceniu zawartego wcześniej małżeństwa sakramentalnego. Jeśli ktoś uważa się za małżonka niesakramentalnego, trudno, żeby jednocześnie czuł się małżonkiem sakramentalnym i realizował zobowiązania płynące ze swojej kościelnej przysięgi małżeńskiej. Unika się również używania słowa cudzołóstwo. Zarówno samo słowo, jak i to, co ono oznacza, stało się swojego rodzaju tabu. Panuje fałszywe przekonanie, że sakramentalne małżeństwo istnieje wraz z zobowiązaniami tylko do czasu rozwodu. Po rozwodzie mówi się o nim w taki sposób, jakby przestało istnieć, jakby umarło. Język to nie tylko słownictwo, którym się posługujemy, to także styl narracji. Wyznacza go to, o czym się mówi, w jaki sposób się mówi oraz co się pomija. Obecnie w Kościele katolickim w Polsce rzadko można usłyszeć nakazania, że małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne. Prawie nie mówi się o przysiędze małżeńskiej, o odpowiedzialności za jej łamanie, o tym, że dotyczy ona wszystkich sakramentalnych małżonków w jednakowym stopniu, zarówno tych, którzy zostali skrzywdzeni, jak i tych, którzy okazali się być krzywdzicielami. Bardzo mało lub w ogóle się nie mówi o tym, że małżonkowie sakramentalni dalej są zobowiązani do przestrzegania przysięgi małżeńskiej, wobec małżonka sakramentalnego, który zdradził, porzucił i wszedł w drugi związek. A jeśli o czymś nie mówimy, to jakby przestaje istnieć. Tym, co decyduje o używaniu lub nieużywaniu języka świadczącego o istnieniu sakramentalnego małżeństwa po rozwodzie, jest przede wszystkim wiara w obecność Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa. Gdy tej wiary nie ma, zaczyna się traktować małżeństwo sakramentalne po ludzku, a nie w wymiarze nadprzyrodzonym. Czym innym są bowiem zerwane więzi małżeńskie, a czym innym niezniszczalny sakramentalny węzeł małżeński, który jest dziełem samego Boga. Gdy wracamy do ewangelicznej wiary w nierozerwalność sakramentalnego małżeństwa, zmienia się nie tylko nasz sposób mówienia. Ma to wpływ również na nasze postawy i nasze zbawienie. Chciałem tu przytoczyć z Księgi Przysłów takie oto zdanie. Język ma władzę nad śmiercią i życiem. Jak się go używa, takie się spożywa owoce. Natomiast posługiwanie się językiem, który relatywizuje i pomniejsza znaczenie przysięgi małżeńskiej, służy utrwalaniu lub nawet pogłębianiu się kryzysu małżeńskiego. I już tak naprawdę na sam koniec chciałem powiedzieć, właściwie nawet takie tutaj ułożyliśmy z naszej strony propozycje działań duszpasterskich zwiększających znaczenie przysięgi małżeńskiej i nierozerwalności sakramentu małżeństwa. Dobrze byłoby powstrzymać tendencję do pomniejszania znaczenia przysięgi małżeńskiej i w języku, i w myśleniu. Zarówno ze względu na dobro wiernych małżonków sakramentalnych oraz ich trud wierności i miłości wobec małżonka, który odszedł, jak i ze względu na dobro tych, którzy odchodzą i dążą do rozwodu, jak również ze względu na dobro ich dzieci i całego naszego społeczeństwa. Co można w tym celu zrobić? Tu chciałem wymienić właśnie kilka propozycji. Pierwsza propozycja działań. Określenie i wprowadzenie do praktyki duszpasterskiej we wszystkich duszpasterstwach zajmujących się małżonkami sakramentalnymi żyjącymi w związkach niesakramentalnych podstawowego celu. Pomoc we wzroście miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka. Druga propozycja. Używanie określeń precyzyjnych i rozbudowanych, wyrażających prawdę, takich jak na przykład małżonek sakramentalny żyjący w związku niesakramentalnym. Czy duszpasterstwo osób i małżonków sakramentalnych żyjących w związkach niesakramentalnych? Czy duszpasterz osób i małżonków sakramentalnych żyjących w związkach niesakramentalnych? Używanie tych precyzyjnych sformułowań potwierdza i bardziej uświadamia prawdę o nierozerwalności małżeństwa sakramentalnego i jest wyrazem szacunku wobec obecności Pana Jezusa w sakramencie małżeństwa. Pomimo rozwodu i pomimo wejścia w związek niesakramentalny. Jest też wyrazem szacunku wobec wierności i miłości małżonków sakramentalnych, czekających na powrót współmałżonka sakramentalnego. Tak sformułowana nazwa obejmuje wszystkie przypadki, również osoby stanu wolnego, które są w związku niesakramentalnym. Nazwa jest bardzo ważna, bo ma wpływ na myślenie i uświadamianie sobie prawdy, że małżeństwo sakramentalne po rozwodzie i gdy współmałżonek jest w niesakramentalnym związku, nadal istnieje. Trzecia propozycja. Przypominanie, że małżonka sakramentalnego zawsze obowiązuje przysięga małżeńska i że nic z niej nie zwalnia, ani niewierność, ani odejście drugiego małżonka. Czwarta propozycja. Mówienie o tym, że wolą Pana Jezusa wynikającą z sakramentalności małżeństwa jest uzdrowienie sakramentalnego małżeństwa nie tylko przed rozwodem, lecz także po rozwodzie, również wtedy, gdy małżonek sakramentalny jest w drugim związku, w którym urodziły się dzieci. Propozycja piąta. Głoszenie, że pierwszym, choć trudnym celem duszpasterstwa małżonków sakramentalnych żyjących w związkach niesakramentalnych jest zachęcanie małżonków, by powrócili do swojego pierwszego i jedynego małżeństwa. W każdej sytuacji, na każdym etapie opieki duchowej, wszyscy małżonkowie sakramentalni w drugich związkach, na mocy obowiązującej ich sakramentalnej przysięgi, powinni być przygotowywani do powrotu do ich sakramentalnego współmałżonka, niezależnie od tego, czy w tych drugich związkach urodziły się dzieci, czy nie. Nawet sytuacja, gdy sakramentalny współmałżonek jest także w drugim związku, może on również się nawrócić, w czym pomóc może mu postawa nawracającego się współmałżonka. Wtedy pojednanie sakramentalnych małżonków z pomocą łaski Bożej ma szansę się urzeczywistnić, gdyż wolą Pana Jezusa jest uzdrowienie każdego sakramentalnego małżeństwa. Propozycja szósta. powszechne zastosowanie indywidualnego obrzędu odnowy przysięgi małżeńskiej dla małżonków, którzy chcą pozostać wierni mimo opuszczenia przez swojego współmałżonka. Obecnie obrzęd ten przewidziany jest dla szczęśliwych małżeństw, obchodzących złote gody czy inne okrągłe rocznice. Odnowa przysięgi małżeńskiej dla małżonków w kryzysie mogłaby odbywać się w czasie mszy świętej, odprawianej w intencji wszystkich małżonków z parafii, obchodzących w danym miesiącu rocznicę ślubu. Podczas takiej mszy świętej również ci małżonkowie, którzy byliby w kościele bez małżonka, mogliby uroczyście odnowić swoją przysięgę małżeńską wobec kapłana. Byłby to znak, że Kościół błogosławi w imieniu Pana Jezusa temu sakramentalnemu małżeństwu, niezależnie od tego, czy małżonkowie są obecni razem w świątyni, czy nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, panie Andrzeju. No, dokonał pan jakiegoś tutaj cudu w ramach rozmów niedokończonych. Chyba pan streścił trzydniowe sympozjum, coś mam tak wrażenie, w telegraficznym skrócie. Także, drodzy radiosłuchacze, to było szybko powiedziane, ale będzie w archiwum, będzie można odsłuchać i interesujące fragmenty sobie jeszcze tam wynotować, bo no, jest szereg właśnie błędnych zachowań, błędnych wyrażeń. No, proszę księdza, sakrament małżeństwa, jeden z siedmiu sakramentów, no to każde dziecko wie, umie wyliczyć, ale na przykład nie słyszałem o sakramencie rodzicielstwa, no bo ci, którzy mówią, że dzieci są ważniejsze, że nie można opuścić osoby, która, z którą się żyje, że tak powiem, w konkubinacie, bo dzieci, a tam regularny małżonek, nieważne, czy są w tym małżeństwie dzieci, czy nie, ale ten, który był zawarty ślub wobec Boga, gdzie Bóg jest dawcą tego przymierza, jest mniej ważny. No więc czy sakrament rodzicielstwa, czy małżeństwa?
Na pewno mamy sakrament małżeństwa, to jest niemal dwóch zdań, ale zawsze trzeba to też patrzeć, tak jak pan Andrzej tu wspomniał, żeby może nie tyle czy mają wracać do siebie, czy tego, ale jak zminimalizować te skutki wszystkie. Trzeba sobie zawsze też zdawać sprawę, że dzieci, które są, one też przeżywają dramat, przeżywają ból i cierpienie, ale tu chodzi o to, żeby też miały dzieci później właściwie poukładane wartości. Nie?
Tak, no bo to całe życie przed nimi, dopiero tak. Życie się zaczyna, a życie na ziemi to jest tylko wstęp do życia wiecznego. Więc tutaj ważne jest poukładanie wartości. Cierpienie jest cierpieniem, nieodłącznym składnikiem życia na ziemi, natomiast nikt nie mówi, że jeżeli się dzieci zrodziło, że się ma je porzucić. Alimenty trzeba płacić, odwiedzać je, być w kontakcie, ale wrócić do małżonka sakramentalnego. Nikt nie mówi, że odwrócić się od dzieci, ale to jest ważniejsze i ważniejszy przykład, że jestem z tą osobą, której ślubowałem, bo to jest ważne.
Tak, żeby to było wszystko po prostu gdzieś tam właściwie poukładane, nie? Żeby nie przechylać ani w jedną, ani w drugą stronę. Znaleźć po prostu, szukać tego najlepszego rozwiązania, które można w tej trudnej, na pewno bolesnej sytuacji, też skomplikowanej sytuacji znaleźć. Nie?
Ksiądz jako krajowy duszpasterz wspólnoty trudnych małżeństw, no bez przerwy już ma tego rodzaju doświadczenia, gdzie trzeba te trudne prawdy ludziom wyjaśniać. I nie zostawiać na przysłowiowym lodzie tych małżonków, którzy są wierni przysiędze. A przecież oni też są narażeni na pokusy. I też im mówią, a daj se spokój z tamtym, zostawił cię, weź se innego chłopa, czy weź se inną babę i będziesz miał normalny dom. A nie można.
Tak, to jest na pewno dużo rozmów, dużo dziś wyjaśniania, dużo pokazywania też tego, żeby jak postępować z wiarą, prawda? Bez bliskości z Panem Bogiem.
No bo bez bliskości z Bogiem nie będziemy żyć po Bożemu, czyli nie wejdziemy do nieba.
Tak.
No, a to jest właściwie przecież naszym celem. No i mamy tu jeszcze panią Marzenę.
Ja może do tego tematu, który właśnie obecnie poruszamy. Dla nas osób wierzących, członków wspólnoty Sychar, dodatkowym takim cierpieniem i trudnością jest to, że właśnie słyszymy często od osób wierzących, naprawdę nieraz od osób duchownych właśnie, że jesteś jeszcze młoda, od osób właśnie dziś członków rodziny, tak? Ułożysz sobie życie i ani takiego wsparcia oczekujemy. w Kościele. Właśnie nie takiego. Oczekujemy takiego wsparcia, które jest zgodne z wolą Bożą. I tutaj takie namawianie nas do szukania sobie osób jeszcze, z którymi możemy ułożyć sobie życie, jest tak bardzo mocno osłabiające wiarę. I osoby, które właśnie tą wiarę mają słabszą, no czasami zdarza się, że idą w tym kierunku, tak? Natomiast no, my oczekujemy tego wsparcia ze strony duchownych, czy rodziny, czy najbliższego środowiska osób wierzących, wsparcia, że postawa wierności jest najbardziej prawidłową postawą właśnie w takiej sytuacji trudnej, kiedy jest kryzys w małżeństwie, tak?
Pani się tutaj znalazła w studionie przypadkowo i też chce pani podzielić się swoim doświadczeniem w tej materii trudnego małżeństwa.
No tak, jestem żoną od 24 lat, żyję w związku sakramentalnym, 10 lat przeżyłam wspólnie z mężem, 14 lat osobno, więc moja sytuacja rzeczywiście jest też bardzo trudna, mamy czwórkę dzieci i w naszym małżeństwie pojawił się kryzys i właśnie też miałam takich doradców, którzy mówili: pani Marzeno, najpierw sprawa jakaś tam w sądzie, a potem sprawa o rozwód, tak? Więc tutaj mam trochę taki żal do tych osób, ale obecnie pracuję właśnie też w pomocy społecznej i kiedy spotykam się z małżonkami, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, to absolutnie nie namawiam ich od razu do żadnego rozwodu. Ja pokazuję, że sytuację prawną małżeństwa można uregulować poprzez separację w tych najtrudniejszych sytuacjach, kiedy jest przemoc czy różnego rodzaju uzależnienia. I pokazuje, że w sytuacjach trudnych nie podejmuje się życiowych decyzji, tak? W emocjach nie podejmujemy życiowych decyzji. I tutaj też apel taki z mojej strony do różnych organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, pomagających małżonkom i rodzinom. Bardzo proszę o to, żeby uzupełnić swoją wiedzę o to, że istnieje coś takiego jak separacja, tak? Że w tych najtrudniejszych sytuacjach pokazujemy pewne rozwiązanie właśnie poprzez separację, a szukajmy naprawdę różnych programów, metod naprawczych sytuacje, relacje małżeńskie. Dlatego mam tą świadomość, że tą audycję również słuchają różni doradcy rodzinni z poradni katolickich czy świeckich, więc bardzo proszę tutaj, bo spotykam się no niestety z takimi osobami we wspólnocie Sychar, którzy mówią wprost, tak, że w poradni usłyszeli albo dostali gotowy pozew o rozwód, tak, czy w jakiejś organizacji samorządowej czy organizacji pozarządowej otrzymali gotowy wzór pozwu o rozwód, zamiast informacje, w jaki sposób mogą swoją trudną sytuację uregulować. Także tutaj bardzo taka prośba właśnie o to, aby dowiedzieć się, jaka jest różnica między separacją i rozwodem. Ano jest taka, że nie możemy się wiązać tylko z inną osobą. Separacja również dobrze zabezpiecza moją sytuację bytową, rodzinną, majątkową. Więc stąd też mój taki apel właśnie do wszystkich osób pomagających małżonkom i rodzicom w trudnych sytuacjach.
Bo separacja nie jest tylko jakimś kościelnym, działającym w ramach kościoła możliwością, ale również w prawie państwowym, księże, tak? Tak. Co prawda nie tak, nie od zawsze.
Tak, od 99 roku w prawie państwowym jest separacja, która właśnie, jak pani Marzena wspomniała, jakby pomaga w tych takich sytuacjach naprawdę bardzo trudnych, kiedy trzeba pewne rzeczy zabezpieczyć, czy pewne rzeczy uregulować, żeby dane osoby mogły funkcjonować właściwie, tak, żeby nie polecać od razu właśnie rozwodu.
Bo wystarczy często, powiedzmy, działa otrzeźwiająco,
tak,
na
tak.
Małżonka właśnie rozdzielenie majątkowe, mieszkania i tak dalej.
Pokazuje też te granice, prawda? To jest też postawienie czasami granicy, że nie godzę się, nie chcę uderzyć w jedność małżeństwa, ale nie godzę się na to, że zadawane jakieś cierpienie i chcę się w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym.
Tak. Czy to tyle tytułem wprowadzenia i możemy prosić chyba już słuchaczy do kontaktu z nami, bo czas nam szybko uciekł. Zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, z Polski Północnej telefon 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Kto wstawi się za nami u Pana co drogami krętymi każe iść? Kto nas usprawiedliwi, gdy Pan się będzie dziwił, że to już właśnie my? Ja wstawię się za Tobą i z podniesioną głową dziękował będę, że Pan dał mi właśnie Ciebie w radości i w potrzebie, na lepsze i na złe. A Ty choć powiedz słowo, że zawsze byłem z Tobą, bo chciałem tak i już. I razem chleb jedliśmy i równym krokiem szliśmy wśród wichru, pośród burz. Ty wciąż mnie ratowałaś, za rękę mnie trzymałaś, gdy z drogi chciałem zejść. A ja otuchy krople, gdy oczy miałaś mokre, nieraz musiałem nieść. I tak będziemy stali, aż w tej niebieskiej sali do walca zaczną grać. Ja wtedy z pierwszym taktem poproszę Cię i raptem zaczniemy wirować, wolniutko walcować i kręcąc się kręcić na palcach napięcie, troszeczkę bezmyślnie jak wiosną przebiśnie. Ty nieco szalona, cóż żona to żona, i w mojej dwa ręka niebieska piosenka za serca nas chwyta, niebieska muzyka.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: towarzyszenie małżonkom sakramentalnym po rozwodzie. Mamy gości ze Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Jest ksiądz Paweł Dubowik, pani Marzena Nowak i pan Andrzej Szczepaniak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam i skąd?
Nazywam się Maria. Dzwonię teraz z zagranicy, ponieważ od wielu lat jestem za granicą. Chciałam, słucham radia od niespełna godziny, bo może trochę mniej nawet, bo wróciłam z pracy i chciałam jako dowód na to, co słyszałam, potwierdzić, że separacja jak najbardziej jest wskazana w takich właśnie kryzysowych sytuacjach, kiedy z ludzkiego punktu widzenia człowiek nie widzi już wyjścia nieraz, ale z pomocą Bożą naprawdę można bardzo dużo osiągnąć. Jestem na to dowodem. Z mężem byliśmy w separacji prawie 11 lat, ale dzięki modlitwie, wytrwałej modlitwie, nie tylko rodziny, ale również i przyjaciół, i z jednej, i z drugiej strony chcę powiedzieć, że jesteśmy razem. Naprawdę wszystko jest na bardzo dobrej drodze. Mimo tego, że nie jestem młoda, bo gdybyśmy byli razem, to mielibyśmy już prawie 40 lat małżeństwa. Ale dane jest to, że jesteśmy znowu razem. Chwalę za to Pana Boga i dalej trwamy na modlitwie. No tyle, tak. Chciałabym powiedzieć. pozdrawiam jeszcze raz wszystkich w studio i będę dalej słuchała na antenie.
Pani Mario, jesteście 40 lat małżeństwem, a nie to, że gdybyśmy byli razem. Niezależnie,
ja mam na myśli tą przerwę, która była.
A no przerwa przerwą, ale małżeństwo było.
Ma pan rację, panie Leszku, bo nigdy nie było tak, że nie byliśmy razem, bo duchowo na pewno, nie wiem jak tam ze strony męża, ale z mojej strony na pewno.
Tak. Bóg zapłać, pani Mario.
Bóg zapłać również. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Halo.
Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bożena Wojtuwa z tej strony, dzwonię z Żywca.
Witamy panią Bożeno.
Jestem członkiem wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Ponieważ nie mogłam być dzisiaj w studiu z państwem, chciałam przez telefon podzielić się taką moją historią, która mówi o łasce sakramentu małżeństwa po rozwodzie, o tym, jak Pan Jezus może uzdrowić sytuację po ludzku beznadziejną. Po 12 latach zostałam opuszczona przez mojego męża, który związał się z inną kobietą. Później też właśnie przy takim doradztwie osób, że jesteś młoda, na pewno sobie ułożysz życie, poszłam za tym głosem. I też byłam daleko od Boga, no to taka sytuacja bardzo szybko weszła w moje życie. Związałam się z mężczyzną, ale to szczęście, którego szukałam, ta pustka, którą chciałam sobie zapełnić po odejściu męża, jakoś tak dalej była obecna w moim życiu. Zaczęłam szukać Pana Boga, zaczęłam chodzić na msze święte coraz częściej. Patrzyłam z przykrością na osoby, które przyjmują Pana Jezusa, że ja nie mogę w pełni w Eucharystii uczestniczyć. Zaczęło do mnie dochodzić, co jest tego powodem. Że powodem jest właśnie to, że żyję w grzechu. Grzechu, który rani Boga. I tym grzechem również obraża Boga. Partner, z którym byłam, również mój mąż. Postanowiłam, że się rozstaniemy, a miałam też wtedy już dziecko, 3-letnie, z tym partnerem drugiego związku. I też wielu znajomych i rodzina nie popierała mojej decyzji. Wszyscy twierdzili, że taka decyzja o rozwodzie z tym niesakramentalnym będzie przede wszystkim bardzo źle wpłynie na dobro dziecka, że go bardzo skrzywdzę. Ja też miałam wiele wątpliwości, ponieważ już wcześniej przeżyłam dramat rozwodu, jaki dotknął pierwszego syna z pierwszego z małżeństwa sakramentalnego. Ale wiedziałam tutaj, że jeżeli bezgranicznie zaufam Jezusowi, to On mi pomoże. Powiedziałam, Panie Jezu, ja nie wiem, jak Ty to zrobisz, ale pomóż mi, chcę iść za Tobą. I oczywiście Jezus odpowiedział. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, to wlał miłość w serce moich teściów sakramentalnych do tego dziecka, a dla nich przecież obcego. Zamieszkałam razem z nimi, u nich. Teściowie opiekują się tym dzieckiem, zaprowadzali go do przedszkola, teraz w tej chwili do szkoły, pod moją nieobecność. Traktują go jak swojego prawowitego wnuka. Synek mówi do nich babciu, dziadku. Mają bardzo dobre relacje ze sobą. Widzę, że jest szczęśliwy, ma poczucie bezpieczeństwa. Przyzwyczaił się syn do tego, że rodzice mieszkają osobno, a w tatą widzi się w każdy weekend. I widać tutaj też kolejne działanie Pana Boga, że mój partner niesakramentalny pogodził się z tą obecną sytuacją. Kiedy przyprowadzam mu naszego synka, no, chwilę zawsze porozmawiamy, nawet pośmiejemy się. A kiedyś, podejmując decyzję o rozstaniu, nawet nie śniłabym o takich naszych miłych relacjach, bo rozstawaliśmy się w bardzo takiej przykrej sytuacji. I widzę też w zachowaniu tego niesakramentalnego działanie Boga, który daje mu pokój w sercu, o który tak bardzo prosiłam. I mówiłam, Boże, Ty wiesz, że po ludzku tego się nie da zrobić, że ten mężczyzna poczuje się skrzywdzony. ale ty otul go swoją miłością, żeby on to zrozumiał, że żyjąc razem dajemy zły przykład dziecku, że wiążąc się popełniliśmy grzech i żyjąc w cudzołóstwie zamykamy sobie drogę do zbawienia. I również też widzę zachowanie mojego synka i jak on, bo małe dziecko, podobno, żeby pokazać swoje emocje, to można mu dać kartkę papieru, żeby coś narysował. I synek rysuje pełną gamą kolorów. To pokazuje, że jest radosny, szczęśliwy. A mam porównanie z moim pierwszym synem, który przynosił rysunki o szarych barwach albo czarnych. I staram się ufać Panu Bogu, że do końca i wierzę, że na każdym etapie życia Pan Bóg będzie troszczył się o niego, a ja ze swojej strony ofiaruję modlitwę i w intencji męża i również niesakramentalnego, żeby otworzył się na łaskę Pana Boga. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Panie Boże, no, za to świadectwo. I życzymy dalej wytrwałości w odbudowywaniu tego, co zostało zniszczone, a jednak ma szansę się odrodzić.
Tak, oczywiście. Wierzę w to.
Wierzymy w to. Z Panem Bogiem, Pani Marzeno.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Monika z Śląska.
Witamy Panią Moniko.
Ja jestem w małżeństwie sakramentalnym 10 lat. Mamy dwoje dzieci z tego związku sakramentalnego. Alicję i Jerzego, w tej chwili 6- i 9-letnie dzieci. W kryzysie, w sumie po rozwodzie, tym cywilnym, jesteśmy 4 lata, 5 lat po moim odejściu od męża. Jednakże właśnie jestem takim świeżym sycharem od maja tego roku. Natomiast przed majem, w maju właśnie nastąpiło moje nawrócenie w pełni, gdzie zerwałam z moim życiem, gdzie oboje z moim mężem sakramentalnym próbowaliśmy sobie ułożyć z innymi partnerami. Mnie to otrzeźwiło i po prostu zerwałam z tym życiem w grzechu i jestem właśnie w tej chwili czekającą małżonką. I chciałabym się podzielić tym, że mój mąż, mimo że w maju tego roku wziął kontrakt cywilny z inną kobietą, którą jest, w jakiś sposób zaczyna, odkąd powierzyłam tą sprawę Panu Bogu, zaczyna odbudowywać się nasza relacja. Mamy bardzo dobry kontakt, jeżeli chodzi o dzieci, o kontakty tacy z dziećmi. Jednakże też zaczyna się budować nasza relacja taka małżeńska i od takiej strony, można powiedzieć, emocjonalnej. Nawet mogę się pochwalić, że dzisiaj byłam na rozmowie takiej szczerej, kolejnej już z moim mężem, który się ze mną zaczyna tak powoli spotykać i w jakiś sposób przepracowujemy i zaczynamy budować tę naszą relację. I ufam głęboko i tak w taki sposób powierzam Panu Bogu, że wierzę, że Pan Bóg jest w stanie z każdej sytuacji, wręcz można powiedzieć nieodwracalnej po ludzku, patrząc, może odbudować tą więź małżeńską, gdyż ona jest cały czas, aż do śmierci. Tak jak żeśmy sobie przysięgali w dniu ślubu, kiedy Pan Bóg był naszym pierwszym świadkiem, tak wierzę głęboko, że jest to możliwe. Tym bardziej z racji tego, że mamy wspólne dzieci i one też widzą, że mama z tatą chcą w jakiś sposób się jednoczyć. Co prawda nie robimy im takich nadziei po ludzku, bo wiadomo, wymaga to bardzo, bardzo wielu zmian. Przede wszystkim ta przemiana, chciałabym to zauważyć i żeby to też mieli na względzie inni małżonkowie sakramentalni, że musimy zacząć pracować nad sobą przede wszystkim. Że ja odkąd zaczęłam pracować nad sobą i przepracowywać niektóre rzeczy, taką moją zaporczość, właśnie też uczę się cierpliwości, wytrwałości w tym właśnie, żeby czekać na tego męża. I jest to możliwe i naprawdę dzielę się tym. Ja wiem, że być może ja jestem w tej chwili szczęśliwa i kryzysy też mnie dopadają, ale po prostu trzeba tak powierzyć i zawierzyć Bogu, że On się wszystkim zajmie. I w momencie, kiedy my nie ingerujemy po ludzku, to wtedy otwieramy się na łaskę Pana Boga. I jeżeli się otworzymy tak w pełni, to Pan Bóg działa. I wręcz jest to możliwe. Także z Panem Bogiem, pozdrawiam tam w studium gości, z którymi mam też, że miałam też bezpośredni kontakt i pozdrawiam Panie Leszku i wszystkich radiosłuchaczy, także ja pozdrawiam w szczególności małżonków, którzy się wahają. Czy to jest, to ma sens? To naprawdę ma sens. To ma sens, jest wspólnota Sychar i naprawdę ona nam bardzo pomaga. Przez modlitwę i przez właśnie dzielenie się tymi trudnymi sytuacjami, w których się znaleźliśmy. Które być może po ludzku są nie do przejścia, ale one z Bogiem można wszystko, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Moniko. Bóg zapłać.
Pani Moniko, dziękujemy za to świadectwo. Potwierdziła Pani tą też taką prawdę, że łaska Boża buduje też na naturze. Że człowiek, który się nawraca, człowiek, który odkrywa Pana Boga w swoim życiu i podejmie teraz współpracę z tą łaską Bożą, może wiele osiągnąć. To nie jest tak, że też powiemy, Panie Boże, rozwiąż za nas problemy, prawda? Stopniowa ta metoda pracy, kroków, które Pani czyni razem z mężem, doprowadzają do tego, że gdzieś tam zaczynacie znowu patrzeć w jednym kierunku. Także dziękujemy za to świadectwo.
Ja też dziękuję Pani Moniko za pozdrowienia, dziękuję za świadectwo. Ja właśnie z mężem staram się od kilku lat, czterech już, odbudowywać te relacje. Czasami jest bardzo trudno, ale tak jak Pani już właśnie wspomniała, Pani już to odkryła, Pani już wie, że to sił trzeba szukać u Pana Boga. Tylko On i Jego łaska może nas uzdolnić do tego właśnie ciągłego poszukiwania, jak odbudowywać te relacje. Także bardzo dziękuję tutaj za świadectwo trwania w wierności i tego poszukiwania.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie Pan Nowy Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jestem Maksymilian z Łodzi.
Witamy Panie Maksymilianie.
Ja dzwonię właściwie w sprawie mojej przyjaciółki. Przepraszam, jeśli może ten temat już był poruszany, bo nie słuchałem audycji od początku do końca. Natomiast moja przyjaciółka już jest kilkanaście lat po rozwodzie. Także dosyć długo i przez ten czas, można powiedzieć, troszkę zwraciła wiarę. Natomiast cały czas jakby ma taką wolę powrotu do męża, bo tak naprawdę mąż się zostawił wiele lat temu właśnie i już właśnie w tej chwili od dłuższego czasu żyje w związku niesakramentalnym, jeśli tak to można ująć. No i teraz właśnie z tego, miałem wcześniej właśnie takie zdanie, że no nie ma sensu, prawda, do tego już wracać, skoro on nie chce wracać, on nie ma takiej woli, on już sobie znalazł nową kobietę i właśnie nie chce wracać, a ona jednak ma mimo wszystko nadzieję, tak? Myślałem może, że ta nadzieja po prostu jest właśnie, że to jest sytuacja beznadziejna, tak? Ale troszkę też słuchając audycji doszedłem do innego wniosku i w związku z tym moje pytanie, czy jednak jakie są szanse, skoro druga osoba nie ma tej woli, tak? Czy powiedzmy, ta przyjaciółka może się zgłosić do wspólnoty i znajdzie się jakiś jednak jakaś nadzieja, czy dzień nie będzie, czy nie będzie nic w związku z tym, tak? Bo wiemy, że niestety mąż nie ma w tej chwili żadnej takiej woli i już dawno, dawno temat zakończył.
Tak, dziękujemy bardzo Panie Maksymilianie za to, że Pan zechciał do nas zadzwonić, bo naprawdę sprawa jest ważka. Proszę.
I ja może taką nadzieję chciałbym tutaj przekazać Panu, że dopóki człowiek żyje, dopóty może się zmienić. My nie znamy na szczęście swojej przyszłości, ale powierzając sprawy Panu Bogu, opierając się na Nim, możemy wierzyć, modlić się też w tym kierunku, żeby ta nasza najbliższa osoba się zmieniła, żeby się nawróciła, żeby doświadczyła miłości Pana Boga i to zawsze jest możliwe. I w naszej wspólnocie właśnie są takie świadectwa i one ludzi wszystkich, którzy mają właśnie takie trudności, czasami są w rozpaczy, no bardzo podnoszą na duchu i dodają im tej nadziei właśnie.
To znaczy konkretnie przykłady są?
Tak jest.
I tak jak Andrzej wcześniej w tym wstępie wspomniał właśnie, że to, że nasz współmałżonek nie ma dobrej woli, czy nas skrzywdził, czy odszedł, nic nie zwalnia mnie z przysięgi, którą złożyłem, czy złożyłam mojemu współmałżonkowi, tak? Czyli ta świadomość właśnie, że nic mnie nie zwalnia z przysięgi. I tutaj dziękuję za ten telefon, bo to bardzo ważna właśnie sprawa, tak? Dla osób, które usprawiedliwiają swoje trwanie w jakimś związku, bo nie ma dobrej woli, mój współmałżonek małżonek i sobie gdzieś tam istnieje w świecie. No, otóż właśnie nic mnie nie zwalnia. Czyli ja muszę uporządkować swoje życie, żeby było zgodne z wolą Bożą. I to jest też, ta postawa ma bardzo duże znaczenie dla mojego współmałżonka, który gdzieś tam sygnał odbiera, że trwam w wierności. I no, to niestety nie daje komfortu trwania gdzieś tam w jakiejś złej sytuacji, tak? Także postawa współmałżonka jest bardzo ważna, żeby uregulować ją przed Panem Bogiem, skoro się ślubowało wierność Panu Bogu i współmałżonkowi, to właśnie taka postawa jest oczekiwana. Tak powinno to wyglądać.
Jedno zdanie takie bardzo ważne, że postawą optymalną jest trwanie wierności i takim przygotowywaniu się na ewentualny właśnie powrót współmałżonka. To jest, myślę, że najwięcej, co my możemy pomóc naszemu współmałżonkowi, że on cały czas ma tę pewność, że ma do kogo wrócić, może do mnie wrócić i nie będzie jakby, no, nie spotka się w każdym razie na pewno z jakimś potępieniem czy rozliczaniem, tylko z autentyczną, prawdziwą miłością, która wybacza.
To znaczy, jeszcze może dopowiem jedną rzecz, że często właśnie się mówi, żeby doszło do uzdrowienia małżeństwa, trzeba dwojga. Jakby nieraz we wspólnocie powtarzamy, jeżeli człowiek się nawróci, jeżeli odkryje Pana Boga w swoim życiu, to już jest dwoje. Dana osoba i Pan Bóg, a współmałżonek ma zawsze szansę dołączyć do tego teamu.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Marzena z Krakowa.
Witamy Panią Marzeno.
Ja jestem żoną od 24 lat, przy czym 6 lat w takiej nieformalnej separacji i od roku jestem w trakcie sprawy rozwodowej. I chciałam tutaj zwrócić uwagę na taki przejaw mentalności rozwodowej, z którą się spotykają osoby, które są w trakcie sprawy rozwodowej. Mianowicie od przyjaciół i od na przykład mediatorki słyszałam takie zdanie, że niech się pani zgodzi na rozwód dla dobra dzieci. No bo będzie sprawa rozwodowa, będzie walka między państwem. W tej chwili mąż na przykład zaczął stosować przemoc taką i finansową i zaczyna zastraszać. Taką przemoc psychiczną, no i właśnie tutaj słyszę takie głosy, że no i po co to pani, będzie coraz gorzej, dzieci będą na tym tylko cierpieć, niechże pani się dla dobra dzieci zgodzi na rozwód. I takie zdania są bardzo trudne dla osób, które starają się właśnie ratować małżeństwo, wytrwać w wierności Panu Bogu, w wierności sakramentowi małżeństwa. I w takich radach przychodzą mi do głowy właśnie takie myśli, a co byście powiedzieli tym rodzicom koptów, którzy przygotowują swoje dzieci na śmierć za wiarę? Czy wartość małżeństwa nie jest czymś, co jest bardzo cenne właśnie dla dzieci, które budują swoją przyszłość i potrzebują takich niepodważalnych wartości? I widzę tu pewną właśnie sprzeczność między tym dobrem dla dzieci w postaci rozwodu, a tym pragnieniem dzieci, żeby posiadać właśnie niepodważalne wartości. Mam takie doświadczenie, że właśnie córka koleżanki prosiła wręcz mamę o to, że absolutnie nie zgadza się na rozwód. Czyli to było dla niej jakąś ważną wartością, że chociaż mama nie zgodzi się na rozwód, mimo że tata o ten rozwód zabiega. Dlatego bardzo mi się kojarzy takie pseudo-wsparcie dla małżonków, którzy przeżywają sprawę rozwodową, z takimi radami, że no jak ktoś jest chory, no to trzeba mu ułatwić śmierć. A przecież chory nie potrzebuje śmierci, tylko potrzebuje leczenia, wsparcia, otuchy. Tak samo małżonek, który chce wytrwać w trakcie sprawy rozwodowej wierności Panu Bogu i sakramentowi małżeństwa, potrzebuje wsparcia takiego umiejętnego, żeby nie walczyć w trakcie sprawy rozwodowej, żeby nie odpowiadać złem za zło. Potrzebuje wsparcia duchowego i potrzebuje pewnej też wiedzy takiej prawnej, ale nie po to, żeby właśnie walczyć, tylko po to, żeby się tylko bronić, a nie odpowiadać atakiem na atak. Taka inna rzecz jeszcze, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to, że troszkę za mało się mówi o tym, że w małżeństwie, tak jak i w życiu chrześcijańskim, nie chodzi o naszą miłość, tylko o taką Bożą miłość, że bo nasza miłość bardzo szybko się wyczerpuje w rodzinie, czy są trudne przypadki choroby w rodzinie starszej osoby, czy właśnie takiego kryzysu małżeńskiego. To są takie próby w rodzinie, które bardzo szybko wyczerpują ludzką miłość. I wtedy bardzo potrzebna jest nam Boża miłość, która jest darem Ducha Świętego i wypływa właśnie z takiej intymnej więzi z Bogiem. I Panu Bogu właśnie zależy na tym, żebyśmy my kochali naszych najbliższych, czy w rodzinie, czy właśnie w małżeństwie, na wzór Jego miłości. I bardzo pięknie pokazuje to w Biblii Księga Ozeasza, gdzie Pan Bóg wręcz uczy proroka, jak ma kochać swoją żonę. Przy czym żona jest, no, można powiedzieć, dzisiaj bardzo trudna, bo zdradza go, odchodzi od niego, zostawia jego z dziećmi, a prorok dojrzewa właśnie do takiej miłości, jaką Pan Bóg nas kocha, czyli takiej miłości wiernej, bezinteresownej, przebaczającej i kochającej mimo wszystko. I myślę, że potrzeba więcej mówić trochę o tym, że małżeństwo właśnie sakramentalne ma pokazywać taki obraz miłości Bożej. Bo też trzeba powiedzieć, że to nie jest coś nadzwyczajnego, że my mamy ukazywać w swoim życiu miłość Bożą, bo to jest taki wymiar w ogóle naszej wiary, naszej więzi z Bogiem, czy jest w naszym sercu miłość Boża. Bo trzeba pamiętać, że niebo to jest właśnie do miłości, miłości Bożej, i gdy nie będziemy mieć tej miłości w naszych sercach, no to jak się spotkamy z Bogiem w tym domu bez miłości Bożej?
Tak,
no
jest.
To tak krótko. Troszkę poruszyłam takich tematów, które wydają mi się ważne. Jeśli można, chociaż jeszcze jeden, to brakuje mi takiego patrzenia na kryzysy małżeńskie i rodzinne w kategorii grzechu. Bardzo mi się podoba postać błogosławionego Władysława Bukowińskiego, apostoła Kazachstanu, który rok temu został ogłoszony właśnie błogosławionym. I on powiedział w jednej z homilii paschalnych: powinniśmy wnosić świat współczesny, który nie chce już pamiętać o grzechach, naszą pokutę za grzechy, nasze łzy za grzechy, za grzech nie tylko własny, ale także za grzech, zwłaszcza w swojej rodzinie. Nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad waszymi grzechami i nad grzechami waszych dzieci. Przecież te słowa Pan Jezus, niosący krzyż, powiedział do niewiast jerozolimskich, które nad nim płakały. Więc te łzy pokuty, te łzy żalu za grzechy myśmy powinni wnosić w świat współczesny. Tak powiedział ksiądz Bukowiński. I myślę, że odpowiedzią właśnie na katolików, na kryzys małżeński i rodzinny, mogłoby być takie nabożeństwo pokutne i wynagradzające za grzechy w małżeństwie i rodzinie. To by się przeciwstawiało takiej tendencji, która mi się wydaje, że zaczyna być obecna właśnie w Kościele, że samo słowo grzech, pokuta troszkę zanika. Dziś no, wszyscy się czują zranieni, a nikt nie czuje się grzesznikiem. Takie nabożeństwo mogłoby troszkę się temu przeciwstawić. Dziękuję.
Bóg zapłać, Pani Marzeno.
To znaczy, dziękujemy za ten głos. Na pewno poruszyła Pani wiele tematów, ale myślę, że to jest też ten temat pierwszy, który Pani szczególnie poruszyła, że małżonkowie, którzy przeżywają kryzys, którzy borykają się właśnie choćby ze sprawami rozwodowymi, potrzebują też takiego wsparcia od nas katolików, że trwaj wierności, dobrze też robisz, nie? Dzisiaj świat podpowiada właśnie takie pójście na łatwiznę, łatwą drogą. Rozwiedźcie się właśnie bez bólu, bez cierpienia, będzie spokój, jeszcze daj sobie, może ułożysz życie i tak dalej, ale ktoś, kto chce przyjąć tą postawę wierności od nas, katolików, od nas, ludzi wierzących, potrzebuje po prostu takiego wsparcia.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Elżbieta Drybnika.
Ja,
proszę Ojca, mam taką nietypową sytuację. Też się chciałam podzielić sytuacją. Ja bardzo dużo się modliłam do Matki Bożej rozwiązującej węzły nowenny. bo wyszłam za mąż, ja mam 38 lat, 2 lata temu. I no, przeżyłam bardzo ciężkie chwile, bo mój mąż się nade mną wiązał psychicznie, nie dawał mi w ogóle pieniążków, ja pracuję, bo pracuję już 18 lat. I do czego zmierzam? Ja wyszłam za mąż jako dziewica. I do tej pory mam małżeństwo nieskonsumowane po 2 latach. No dalej jestem dziewicą. Mam zaświadczenie od lekarza do kury metropolitalnej. Ja to próbowałam ratować, ale mąż osobno spał, pił. No bardzo, bardzo źle się do niej odnosił. Ja go prosiłam, żeby się zmienił. Modliłam się ten nowenny. No prosiłam, żeby Matka Boża dała mi jakiś znak. Ja go prosiłam też, żeby ze mną porozmawiał, jak ma jakieś problemy. No ale on twierdził, że jest wszystko dobrze, krył przede mną telefon. Ja później na telefonie widziałam takie różne pornograficzne rzeczy, telefony do prostytutek. On twierdził, że to jest normalne. No nie chciał na ten temat, osobno spał. No też mnie bardzo tak wykańczał psychicznie. No ja teraz mieszkam u rodziców, bo złożyłam też wniosek o rozwód, bo no, mi się wydaje, że to był znak od Matki Bożej. Rodzice też się modlili nowenny pompejańskie w tej intencji. No, ja męża bardzo kochałam, no, ale mąż mi nie odkazał w ogóle tej miłości pod żadnym względem. Ja złożyłam też właśnie, znaczy będę składać o unieważnienie małżeństwa, bo też mam właśnie... mam zaświadczenie od lekarza ginekologa, że małżeństwo nie jest skonsumowane. No bardzo mnie to też bolało, bardzo to przeżyłam. No dostałam za pierwszym razem. Też nie chciałam tego rozwodu. Ja się bardzo modliłam, ale ja myślę, że to był taki Boży, bo miłość, dla mnie jest miłość też po prostu, że nie ktoś niszczy człowieka, a mąż mnie naprawdę niszczył.
No to nie jest miłość, to nie jest miłość, tak?
Tak,
widać,
tak,
że on w innym kierunku w ogóle szedł, bo szukał zaspokojenia w kontaktach zupełnie innych, wcale nie ze swoją poślubioną żoną, skoro w ogóle to małżeństwo nie zostało dopełnione, czyli w ogóle ono nie zaistniało.
Tak, tak, do tego, żeby małżeństwo istniało, musi być oprócz tej przysięgi małżeńskiej, no, jest jeszcze dopełnienie małżeństwa, więc to jest ta droga, którą pani dobrą obrała, czyli zgłoszenie się do sądu duchownego i tam też pani pomogą, podpowiedzą też pewne sprawy, jak załatwiać, także myślę, że to jest najlepsza droga.
Jedyna droga, bo się nie ma co niszczyć w układzie takim, gdzie w ogóle nie ma z drugiej strony ani zrozumienia, ani miłości. Dziękuję pani Elżbieto za ten głos. Faktycznie trzeba pewne sprawy uregulować. Jeżeli to nie zostało dopełnione małżeństwo, to nie jest małżeństwo.
Tak.
I kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich w studio bardzo serdecznie. Beata z Wielkopolski.
Witamy
ja
panią Beato.
Ja dzwonię z takim zapytaniem, troszeczkę będę się skracać, bo na pewno jeszcze ktoś będzie dzwonił, a trudno jest się dodzwonić, mi się udało. No taka jest sytuacja, że moją siostrę zostawił mąż. Ja mam takie pytanie, czy odnośnie tutaj tych rekolekcji dla małżonków żyjących w związkach niesakramentalnych, czy taka osoba, którą na przykład zostawił mąż, też może na takie rekolekcje jechać, czy ewentualnie państwo byście doradzili inne? Gdzie można się kierować, gdzie szukać pomocy, żeby sobie pomóc tutaj? Już, to jest takie pierwsze pytanie.
To już ksiądz druga odpowiada, rzecz, tak?
Druga rzecz, czy Sychar jest właśnie też dla tak zwanych połówek, bo wiem, że tak, bo też miałam przyjemność kilka audycji słuchać na Sycharze. Trzecie pytanie odnośnie Sycharu. Czy Sychar jest tylko dla trudnych małżeństw? Bo na przykład wtrącę tutaj mój osobisty wątek. Ja z mężem czasami audycje słucham na Sycharze, rzadko, ale zdarza mi się, są wspaniałe. I czy to też Sychar może być receptą dla związków, które są, trwają i chcą się rozwijać? Czy ewentualnie państwo doradzacie jakieś inne wspólnoty dla takich małżeństw, które nie mają stricte problemów, tylko chcą się rozwijać duchowo tutaj? I jeszcze ostatnie pytanie, bardzo ważne, bo moją siostrę zostawił mąż w chorobie. Ona dostała depresję poporodową i po prostu to ich życie było też, nie chcę tutaj rozwijać się i wypowiadać się za siostrę, ale jako świadek tego, bliski z rodziny, wiem, że siostra chciałaby się podpytać właśnie, czy jest możliwość unieważnienia w momencie, kiedy w chorobie zostawia współmałżonek, a to życie było zakłócone z różnych przyczyn, że nie było tego takiego, takiej codzienności, bo też właśnie za granicą pracował i do dzisiaj pracuje. No, wszystkim życzę miłego wieczoru i dziękuję bardzo, że takie radio jest. Chwała Panu. To chyba wszystko by było. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Beato. Ksiądz odpowiada.
Spróbuję zebrać te pytania, co prawda nie notowałem ich, jeżeli coś nie odpowiem, to może to mnie uzupełnią. Pierwsza rzecz, to na pewno zapraszamy na rekolekcje siostrę, które mamy w ramach wspólnoty Sychar, bo jeżeli jest sakramentalną żoną, to nie dla niesakramentalnych, tylko dla osób będących w kryzysach, w trudnościach, a tych rekolekcji można znaleźć na naszej stronie, kiedy one się odbywają, czy ogólnopolskie w najbliższym czasie, czy też rekolekcje ogniskowe. Te propozycje wszystkie znajdują się na stronie naszej sycharowskiej. Co do pytania, czy mogą połówki, czy małżeństwa, to wspólnota jest dla małżonków będących w kryzysach, czyli na spotkanie wspólnoty przychodzą i małżonkowie, którzy są ze sobą razem. To jest ta pierwsza grupa, którzy razem zauważają jakiś problem i chcą jakiejś pomocy, szukają jakiegoś wsparcia. Przychodzą małżonkowie, którzy żyją pod jednym dachem, ale jedna ze stron widzi problem, druga często tego problemu nie widzi, więc jednostronnie przychodzi. No i trzecia sytuacja to ta sytuacja, gdzie doszło do tego dramatu rozwodu cywilnego, ale jedna ze stron ma świadomość tego, że małżeństwo trwa nadal, że i szuka wsparcia, szuka pomocy, żeby nie pogubić się. Więc na pewno to jest dla tych wszystkich, dla tych grup, które w tej chwili wymieniłem. Odnośnie Pani pytania dla tych małżonków, czy to jest wspólnota też dla małżonków, którzy tak jakby można powiedzieć, że są zdrowi, ale szukają jakiejś formacji, więc jak najbardziej może być wspólnota Sychar, ale mamy też inne wspólnoty, chociażby kościół domowy, prawda, chociażby ekipy Notre Dame i wiele innych wspólnot, gdzie można kształtować się i rozwijać się.
Mm-hmm. Tak, tu Sychar jest szczególnie dla tych w kryzysie, niekoniecznie porzuconych, ale tych, gdzie jest coraz trudniej być ze sobą i gdzie czujemy, że jest brak miłości, a tęsknimy za nią i chcemy tej naprawy. I dlatego warto, bo tu już są ludzie, którzy mają pewne doświadczenia i wiedzą, w jaki sposób pomóc, zaradzić. Także strony sychar.org, kryzys.org czy niesakramentalni.sychar.org. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Pana, Panie Lechu, pozdrawiam całą załogę, a szczególnie mojego, w każdym razie, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Sychar. Witam Cię, Andrzeju, serdecznie.
A my kogo?
Tomasz z tej strony.
Tomasz, tak? Witamy, Panie Tomaszu.
Andrzej, pamiętasz mnie? Jesteś? Halo?
Tak, tak, witaj.
Słucham. Pamięta. Co pan ma do powiedzenia?
No właśnie chciałem cię pozdrowić, Andrzej. Niestety, widzisz, moja walka o małżeństwo, która się w początkach stworzenia Sycharu zaczęła. Ja sam potrzebowałem wtedy pomocy, ponieważ jak pamiętasz, byłem tam świeżo po wylewie i w ogóle takich historiach. No to kończyło się strasznym niepowodzeniem, dlatego że tutaj jedna z koleżanek mówiła, prawda, że podpowiadano jej tam jakieś dwie sprawy, coś takiego i rozwód. No więc mniej więcej w tym trybie doczekałem tego administracyjnego rozstania. Nie udało mi się niestety tego związku ocalić i chociaż go budowałem i zabiegałem 30 parę lat, to skończyło się tak, jak się skończyło, a niestety mogę ze smutkiem powiedzieć, że on faktycznie od pierwszych chwil jeszcze na stopniach ołtarza nie zaistniał. No cóż, widocznie tak ma być. Widocznie miałem jakąś takie zadanie przede mną, Bóg postawił. Na razie tą walkę w sferze takiej dokumentalnej, powiedzmy, przegrałem. Nie ja jeden zresztą, prawda? W studni. Zobaczymy, co będzie dalej. Nadzieja w Panu. Proszę Cię, pozdrów starą ekipę ojca Jana.
Dobrze? Ludzie, tak, tak.
Dziękuję. No, szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, panie Tomaszu. Tak. Staramy się żyć dobrze, staramy się iść w kierunku Boga, ale zły robi swoje i człowiek ma wolną wolę. I dlatego jest cierpienie. Ale ważne, żeby utrzymać ten kierunek i nie stracić tej ścieżki, która nas prowadzi do Boga i zaprowadzi nas do wiecznego szczęścia, a nie doraźnie będziemy sobie coś tutaj kombinować na ziemi i na wieczność zginiemy. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
cały świat.
Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Drodzy Państwo, chciałem zaprosić na rekolekcje spotkania małżeńskie, które będą w terminie 22-24 września w Lublinie, w Łodzi i Opolu. W Lublinie zgłoszenia przyjmują Państwo piątkowie. Telefon 502-971-421. Powtarzam, 502-971-421. Ośrodek Łódzki w Porszewicach organizuje rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują Państwo Pawlakowie. 518-902-490. Powtarzam, 518-902-490. Ośrodek Opolski w Nysie organizuje spotkania małżeńskie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Kwaśniccy. Telefon 503-629-569. Powtarzam, 503-629-569. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień, 19 września. Temat: trwałość małżeństwa a szczęście, przedstawi dr Jacek Pulikowski. Za dwa tygodnie, 26 września, niepłodność, a przewód pokarmowy i dieta. Prelegenci: doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, pediatra, alergolog, z mężem Tadeuszem, ginekologiem, naprotechnologiem. 3 października, różne oblicza żałoby po śmierci dziecka. Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu i pani Aleksandra Nowicka, psycholog. I odbieramy kolejny telefon. Przypominam, dzisiejszy temat: Towarzyszenie Małżonkom Sakramentalnym po rozwodzie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Natalia z Wielkopolski.
Witamy panią Natalię.
Ja chciałam wyrazić takie ogromne podziękowanie dla państwa i ogromny podziw. Muszę powiedzieć, że słucham tej audycji z wypiekami na twarzy. Sama żyję w szczęśliwym, udanym małżeństwie sakramentalnym, ale też państwo jesteście świadectwem dla mnie, jak piękne i ważne jest także też to w ogóle sakrament małżeństwa, jak piękne jest ważne to, co mamy, jak właśnie warto dbać o to, żeby też tego nie stracić. Chciałabym tutaj tak też podziękować za takie słowa, które wypadały na temat ważności dostępu do Komunii Świętej. Właśnie tutaj osoby dzieliły się takimi świadectwami, że właśnie ta tęsknota za Komunią Świętą po rozwodzie stała się takim początkiem nawrócenia. Bo teraz współcześnie trochę się mówi i próbuje się radzić takim osobom po rozwodzie, że przecież no, jest adhortacja Moris Laetitia i gdzieś tam na świecie się próbuje to interpretować w taki sposób liberalny, że osoby po rozwodzie mogą przystępować do Komunii Świętej i że jakiś tam furtki się otwiera, nawet jeżeli małżeństwo jest ważne, sakrament jest ważnie zawarty i cały czas trwa. Ja tutaj chciałabym podziękować polskim biskupom, którzy właśnie interpretują to w sposób zgodny z tradycją Kościoła i jednak nie zgadzają się na ten sakrament Komunii Świętej dla osób po rozwodzie, żyjących właśnie w tym cudzołożnym związku kolejnym. Dlatego, że jeśli przyjrzymy się bliżej temu, jak wyglądają te liberalne interpretacje, no, chociażby w Argentynie czy w jakichś innych krajach, to widać, że no, mamy do czynienia z jakimś takim dramatem w mojej ocenie. Ja tutaj zachęcam może też na antenie Radia Maryja pogłębić ten temat, wyjaśnić lepiej właśnie, dlaczego warto bronić tej tradycji Kościoła właśnie w sprawie sakramentu, dyscypliny sakramentalnej także po rozwodzie. To, co gdzieś tam mnie bardzo uderza, jeżeli porównamy zasady stwierdzania nieważności małżeństwa, czyli porównamy proces o stwierdzenie ważności małżeństwa, które w tej chwili powiedzmy funkcjonuje w naszym kraju i porównamy to z tym, w jaki sposób traktuje się te osoby po rozwodzie w tych krajach liberalnych, to tutaj bardzo widać wielkie różnice i na przykład widzę coś takiego, że w Polsce do procesu stwierdzenia ważności małżeństwa prowadzą wyznaczeni księża, cieszący się zaufaniem biskupów, są jakieś jasne reguły. Natomiast tam po prostu każdy ksiądz może udzielić takiego, można powiedzieć, rozgrzeszenia i takiego nieformalnego unieważnienia małżeństwa. I tutaj no, nigdy nie wiadomo, co to za ksiądz, prawda, i czy na pewno ten proces będzie w sposób dojrzały prowadzony. Poza tym w tych dzisiaj Kościół, nawet jeżeli jedna strona złoży wniosek o stwierdzenie ważności małżeństwa, to druga strona jest wezwana do zajęcia stanowiska. Ona może wyprostować pewne, powiedzmy, nieprawdziwe informacje czy krzywdzące na temat historii małżeństwa. Natomiast w tej liberalnej interpretacji w zasadzie rozeznanie rozbywa się pozwolone poproszenie do komunii dokonuje się w czasie rozeznania, to rozeznanie jest objęte tajemnicą spowiedzi, czyli tajemnicą także wobec tego sakramentalnego małżonka, czyli to jest za plecami się dokonuje, także za plecami kościoła, biskupów, jakby to jest poza kontrolą. I to też pokazuje, jak ta doktryna kościoła, której żyjemy, jak ona chroni małżeństwo, jak ona właśnie chroni ten sakrament, zarówno w sytuacji, kiedy dobro się układa, jak i w sytuacji, kiedy coś się jednak psuje, to zawsze Kościół zachęca do tego powrotu albo ewentualnie do sprawdzenia, czy sakrament był ważny. Ale zawsze jednak jest ta ochrona Kościoła, ta doktryna po prostu nas chroni. Poza tym w Polsce, jeżeli nawet jedna strona złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności, to skutki są takie same dla obu stron. Natomiast w tej liberalnej interpretacji na pewno może być wiele takich sytuacji, że jedna osoba poszła od jakiegoś księdza, który stwierdził, że no, sakrament jest nieważny albo że można mimo ważności sakramentu przystępować do komunii świętej, czyli w zasadzie utwierdzi w tej sytuacji zdrady. Natomiast druga strona, tak jak państwo, właśnie czeka, prawda? I to jest taka, można powiedzieć, nierówne potraktowanie tego samego sakramentu przez ten sam Kościół. I dlatego ja jeszcze raz chcę państwu podziękować, bo ten temat jest szeroki. I jeszcze raz chciałam podziękować biskupom polskim za ochronę nas, ochronę naszego sakramentu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Natalio. Tak, wspieramy naszych biskupów w prawidłowej interpretacji nauczania Kościoła od samego początku. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, jest pani na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena z Wielkopolski.
Witamy panią Bożeno.
Ja tak chciałam dać swoje takie świadectwo, może niezbyt długie, ale bardziej pozytywne od tych poprzednich. Jestem ze stażem małżeńskim 38-letnim. I chciałam powiedzieć tym wszystkim małżonkom, które w tej chwili przeżywają jakikolwiek kryzys małżeński, taką receptę po prostu dać, że może w trzech takich punktach najważniejszych, że po pierwsze modlitwa, po drugie modlitwa i po trzecie modlitwa. Ja wychowałam się w rodzinie bardzo wierzącej, bardzo katolickiej. Wychodziłam za mąż dość młodo, 21 lat miałam, ale pamiętam słowa mojej mamy, kiedy mi powiedziała: zastanów się, jesteś młoda. Jeśli powiesz tak mężowi, to już tak jakbyś powiedziała, po prostu to jest tak samo, że powiesz przed Bogiem tak i to już jest na zawsze. I żebyś po prostu o tym pamiętała, że nie ma wyjścia. To jest małżeństwo i to jest przed Bogiem zawarte. Jesteście jednym ciałem i jedną po prostu jednością. I jeżelikolwiek, jakiekolwiek będą wam stały przeszkody na drodze, niestety to już jest na zawsze. Ja to sobie wzięłam tak do serca, że po prostu mamy czwórkę dzieci, dorosłych już w tej chwili. I w tej chwili, jeżeli na przykład jakiekolwiek problemy nas spotykają, to po prostu staramy się to modlitwą. I wprowadziłam jeżeli jakiekolwiek działy się rzeczy, wprowadziłam w domu, w mieszkaniu, już jak dzieci były troszeczkę takie, że po prostu też wiedziały i rozumiały, zresztą sami też odmawialiśmy, ale jeżeli już wtedy też same uklękły do pacierza i odmawiały, to największą naszą, jakby tak by powiedzieć, potęgą w naszych problemach rodzinnych był różaniec. Klękaliśmy wieczorem i do różańca. I wieczorem te problemy po prostu już znikały. Pocałowaliśmy się z mężem i te problemy już znikały. Dlatego chciałam powiedzieć po prostu, że największą nas taką bronią w każdym małżeństwie jest modlitwa. Tak jak mówię, modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa. To jest raz. I jeszcze może takie na krótko, tylko takie, taką, nie wiem, czy to jest tak z życia wzięte, czy tylko taka anegdota. Pewnego pana ze stażem 60-letnim zapytano o lekarstwo na takie długowieczne, długoletnie małżeństwo. No to powiedział tak, bo proszę pana, kiedyś, jak się coś popsuło w małżeństwie, to się to naprawiało. Jak cokolwiek się popsuło, to się to naprawiało. A dzisiaj, jak się cokolwiek popsuje, to się wrzuca to do kosza. Ja uważam, że po prostu trzeba najpierw podjąć rozmowę, trzeba porozmawiać, trzeba wybaczyć sobie, trzeba podjąć dialog, rozmawiać, a nie tylko cokolwiek, jakiś konflikt zdarza się już najprostszy jakiś powód do rozwodu. Także ja rozumiem, że są sytuacje takie, gdzie naprawdę jest jakaś przemoc w rodzinie, alkoholizm i tak dalej. Dzieci są wtedy biedne, rozumiem to i wtedy jest dozwolona w kościele separacja, ale jeśli chodzi o takie życie naprawdę w miłości, jeżeli kogoś się kocha, to się wszystko wybacza i po prostu modlić się, modlić i jeszcze raz modlić. To by było na tyle na dzisiejszy wieczór. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego życzę całej załodze Radia Maryja.
Szczęść Boże, Pani Bożeno, dziękujemy bardzo.
Pani Bożeno, dziękuję bardzo też za tą wypowiedź. Ja tu jeszcze właśnie tak do tej końcówki Pani wypowiedzi chciałabym się odnieść. Otóż właśnie osoba wierząca, funkcjonująca w związku małżeńskim też jakby musi tą kwestię mieć poukładaną, że też nie mogę pozwalać się krzywdzić. Niektórzy trochę opacznie rozumieją to trwanie wierności, pozwalają siebie i dzieci krzywdzić, więc na pewno mamy taką możliwość szukania obrony dla siebie i dla dzieci, ale tutaj właśnie nie proponujemy rozwodu, żeby tutaj nie było jakiejś wątpliwości, że osoba wierząca to już jest jakaś taka osoba, która przyjmuje na siebie wszystko i jest bezbronna, nic nie może zrobić bez związku małżeńskim. Otóż jest w związku małżeńskim i mówi swojemu współmałżonkowi, kocham cię, ale nie pozwalam się krzywdzić, tak? Czyli czasami na pewien czas trzeba się na chwilę rozstać po to, żeby bez emocji uporządkować gdzieś tam to swoje życie. Także tutaj właśnie zaznaczam to, że tu nie ma jakiegoś cierpiętnictwa w imię nie wiadomo czego, tak? Tu chodzi o to, żeby trwać w wierności, kochać swojego współmałżonka, ale też nie pozwalać się krzywdzić, jeżeli właśnie, tak jak Pani mówiła, jest przemoc czy jakieś uzależnienia.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Sebastian mówi, ja jestem akurat w pracy, tak Was słucham, bo
witamy Panie Sebastianie.
Pomiędzy Katowicami a Warszawą, więc zawsze mam okazję posłuchać. Ja tak właśnie do tej audycji chciałem nawiązać, bo dzisiaj w świecie jest trudno naprawdę, żeby małżonkowie przez te całe życie z sobą żyli i tak spełniali to, żeby po prostu do czego chciałem zwrócić uwagę. Słyszałem, że w Belgii podobno już doszło do 70% odsetek rozwodów wśród nowo zawieranych związków małżeńskich. No to jest też zatrważające, można powiedzieć. Natomiast nie ukrywajmy, że niektóre związki można nazwać takimi związkami toksycznymi, nie? I tutaj jest pewnego rodzaju problem, ponieważ Kościół nie daje jakby wyjścia z takiej sytuacji.
Nie słuchał Pan od początku. Jest wyjście z sytuacji. Separacja.
Tak, separacja. Natomiast myślę, że ewangelista Mateusz w kazaniu na górze, gdzie spisywał, to jest dokładnie taki piąty rozdział wersety 31-32, gdzie są zawarte słowa Jezusa, wskazania na górze, no tam Jezus daje takie wyjście z tej sytuacji, ponieważ jest tam napisane, że fakt, jeśli ktoś chce rozwodzić swoją żoną, jeśli tylko nie na podstawie rozpusty, wtedy dopuszcza się rozpusty. Więc tutaj akurat chyba trzeba by troszkę zweryfikować swoje podejście do tego, co Biblia mówi na ten temat. No bo tradycja tradycją, natomiast no trudno posądzać pisarzy biblijnych o to, że się mylili.
No, dla zatwardziałości serc waszych, Pan Jezus mówi, szereg rzeczy było napisanych w księgach, ale od początku tak nie było, mówi Pan Jezus. I nauczanie Kościoła katolickiego, konkretne dokumenty, które powstają, choćby nauczanie naszego Jana Pawła II, też jasno o tym mówi. Jan Paweł II mówił jasno. Ksiądz coś dopowie na ten temat. Dopuszczalności rozwodu w przypadku zdrady.
No, nie możemy o tym mówić.
Nie ma czegoś takiego.
Nie ma. No, małżeństwo ważnie zawarte trwa. Nawet jeżeli dana osoba się pogubi, nawet jeżeli ktoś wejdzie w jakąś taką niezdrową sytuację, to związek sakramentalny dalej, żadna ludzka władza nie może tego rozwiązać. Nie?
Ja może jeszcze tak słowo chciałem dopowiedzieć. Jest taki artykuł ojca Jacka Salija, czy Ewangelia dopuszcza rozwód. Jest on w naszych materiałach, w naszej broszurze. Ja tak domyślam się, że panu chodzi o tą tak zwaną klauzulę mateuszową w 5 rozdziale właśnie świętego Mateusza, Ewangelii świętego Mateusza. I tam właśnie w tym artykule ojciec Jacek Sali bardzo dobrze to wyjaśnia, że ta klauzula po prostu nie ma zastosowania. Ja może nawet zacytuję, bo mam przy sobie. Pan Jezus dopuszcza, nawet zaleca rozejście się mężczyzny i kobiety, jeśli żyją oni na sposób małżeństwa, ale małżeństwem nie są. Chodziłoby tu o taki związek, o którym Chrystus wspomniał w rozmowie z Samarytanką. Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. A więc dopatrywanie się w słowach poza wypadkiem nierządu furtki umożliwiającej rozwód jest niezgodne z zasadniczym sensem nauki Chrystusa o małżeństwie.
Słuchamy Radio Maryja.
Panie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Mateusz.
Witamy Panie Mateuszu.
Ja właśnie tak słuchałem całej audycji i ja jestem sam, po prostu zostałem wyrzucony, no. Nie mówię, że nie miałem winy swojej, ale 20 lat miałem, jak się ożeniłem i 20 lat byłem z żoną i tak po prostu mi jest teraz trudno, bo córkę wychował. Teraz jest 25 lat... 26 lat, bym powiedział, żyję w związku małżeńskim, sakramentalnym, a z moją żoną po prostu ona sobie, bo ja do niej przyszedłem mieszkać, no to zostałem sam po prostu. No i nawet trudno mi jest z nią, bo próbuję od czasu do czasu, tak nie namolnie, ale modlę się i chcę, żeby ona się wróciła, żeby mnie przyjęła i ją prosiłem nawet o wybaczenie. Halo?
Tak, słuchamy panie Mateuszu. No właśnie tak bywa, że jest małżeństwo sakramentalne, potem się dzieją niekiedy właśnie złe rzeczy.
Ale właśnie tutaj mnie nurtuje jedna rzecz.
Tak.
Że bo ja trochę na tych terapiach, psychoterapiach byłem, bo miałem problem z alkoholem i pomału wyszedłem z tego, no. Tylko z Bogiem oczywiście, bo bez Boga to opuściłem wszystkich tych diabłów, no, że się tak wyrażę, tych kolegów takich pseudo. i po prostu żyję sobie sam, jak Robinson na tej bezludnej wyspie. I no bo żona mnie nie dość, że przez 20 lat ja wszystko robiłem dla domu, a ja nagle zostałem o niczym. O niczym, no tak. Po prostu ona mi powiedziała, że z reklamówką przyszedłem, to z reklamówką mnie wy i tak dalej, no i, no i tak. Emocjonalnie tak wyczuwam, że jest coś nie tak, bo raz jest tak, raz dzwoniłem do niej, to spokojnie rozmawiała, a innym razem nigdy w życiu z tobą nie będę. No.
No, panie Mateuszu, jest trudna sytuacja. Nie jest tak, że jest, że tak powiem, wszystko było dobrze, no bo też pan się tam przyczynił po trochu do tego, co się stało, jak słyszymy, ale wszystko, cały czas małżeństwo przed Bogiem trwa.
I może, jest, panie Mateuszu, proszę poszukać gdzieś w pobliżu wspólnoty Sychar, która gdzieś tam panu też w jakiś sposób pomoże, jakby pokazywać, będzie pokazywała różne możliwości nawiązania kontaktu z żoną, czy na razie pan potrzebuje też jakiegoś wzmocnienia, więc proszę poszukać gdzieś w pobliżu może wspólnoty Sychar, a jeśli nie, to tak jak tu mówiliśmy wcześniej, na stronie internetowej znajdzie pan też dużo różnych cennych informacji gdzieś tam panu pomocnych.
Dziękujemy bardzo za ten głos już ostatni w dzisiejszej audycji. Dziękujemy za wszystkie telefony i jeszcze prosiłbym o doradzenie słuchaczom, bo co prawda tych ognisk Sycharu jest dużo w Polsce, ale jest jeszcze dużo białych plam. A niestety zagrożeń małżeństwa jest coraz więcej i coraz więcej mamy sytuacji, kiedy małżonkowie sobie sami nie dają rady i potrzebne jest wsparcie, zanim się w ogóle coś złego stanie, żeby już tego wsparcia szukać. Właśnie kiedy są jakieś problemy, z którymi sami sobie nie możemy dać rady, wchodzimy do wspólnoty trudnych małżeństw, Sychar, żeby uczyć się również na błędach innych, niekoniecznie swoich, i wiedzieć, gdzie szukać pomocy. Jak taką wspólnotę zainicjować w swojej miejscowości? Trzeba koniecznie znaleźć grupkę podobnych osób, żeby coś takiego stworzyć? Proszę bardzo.
Przede wszystkim myślę, że najpierw znaleźć taką wspólnotę, nawiązać kontakt.
W pobliżu jakąś, tak?
Tak. Wziąć udział w spotkaniach, po prostu wyjść we wspólnotę, zobaczyć, jak ona funkcjonuje, no i też wybrać taką drogę, tak? To jest decyzja pewna właśnie. Nasza wspólnota jest tak naprawdę przede wszystkim miejscem rozwoju. Bo w sumie kryzys jest takim zaproszeniem do rozwoju, rozwoju miłości do Boga, no i właśnie do naszego sakramentalnego współmałżonka. Jest taką szkołą miłości, można tak powiedzieć. I myślę, że wszyscy, którzy w tej chwili czynnie działają we wspólnocie, oni taką decyzję podjęli w swoim sercu i po prostu nie wyobrażają sobie innego dzisiaj życia, właśnie takiego opartego właśnie na Panu Bogu, na wierności złożonej przysiędze, na miłości właśnie, na rozwoju tej miłości, na przygotowywaniu się, nawet jeżeli mamy do czynienia z trudnymi sytuacjami, takimi właśnie określanymi po ludzku jako beznadziejne. No my się po prostu przygotowujemy właśnie do powrotu, żeby ten powrót był rzeczywiście takim świadectwem miłości, prawdziwej miłości, takiej przebaczającej miłości, zapraszającej również do rozwoju.
Pani Marzeno?
No tak jak Andrzej tutaj wspomniał, wchodząc we wspólnotę, zaczynamy pracę nad sobą, to my musimy dostrzec, w czym jest problem, jaki jest problem w nas. Często konfrontacja naszej sytuacji powoduje, że okazuje się, że na początku wchodząc we wspólnotę myślałam, że to jest koniec świata, tak, w moim życiu i to już największa tragedia, jaka mogła mi się przydarzyć. Kiedy jednak spotykam inne osoby, które mają różnego rodzaju też skomplikowane sytuacje i konfrontuję to ze swoją sytuacją, okazuje się, że jednak no, to nie jest koniec świata i nie powinnam robić z tego jakiegoś takiej właśnie takiej tragedii, tak? I odnajduję te siły gdzieś tam też Panu Bogu w sobie, żeby jednak zacząć coś zmieniać, inaczej postrzegam swoją sytuację. Także bycie we wspólnocie jest bardzo ważne, bo tak mówię, no, jest możliwość wzrostu duchowego, skonfrontowania swojej sytuacji. Także polecam.
Tutaj,
i ksiądz.
I zarówno pan Andrzej, jak i pani Marzena mówili o tym własnym rozwoju, o tym, że potrzeba gdzieś tam, że wspólnota wspiera, pomaga gdzieś tam, żeby odkryć tą właściwą też drogę prowadzącą do Pana Boga, ale dla wspólnoty też są zawsze ważni kapłani i żeby, to jest też może jako taka prośba mnie jako duszpasterza, że gdy widzimy, że małżonkowie przychodzą, że proszą o pomoc, szukajmy też my jako kapłani tej okazji, żeby stworzyć taką możliwość do powstania wspólnoty, czy przy parafii, żeby też poczuli się zaopiekowani. Tak jak tutaj patrzymy na stronę internetową, gdzie jest taka dyskusja troszeczkę też odnośnie audycji, jest taka propozycja, że żeby, jeżeli ktoś się zajmuje duszpasterstwem związków niesakramentalnych, no to też, żeby była też dla jakieś duszpasterstwo, choćby wspólnota Sychar w parafii, dla małżonków porzuconych.
Właśnie pan Krzysztof pisze, żeby na to zwrócić uwagę, że nie tylko trzeba opiekować się związkami niesakramentalnymi, ale również sakramentalnymi, które no, często właśnie są pozostawione samym sobie i jest ciężko samemu wytrwać. A to jest jedyna droga.
Tak, i te osoby potrzebują też nas jako kapłanów do chociażby przy posłuce sakramentalnej, czy może właśnie rozmowy, czasami właśnie też takiego tego wsparcia, po prostu wsparcia.
Dziękujemy za wszystkie telefony, dziękujemy za wpisy na Facebooku, które, no, pytań specjalnie nie było, więc nie odpowiadaliśmy, ale Bóg zapłać za udział, za współtworzenie tych rozmów niedokończonych. Dziękuję za to, że możemy właśnie również tą dobrą nowinę głosić. Nie tylko rozwód, jak jest źle w małżeństwie, ale właśnie separacja. To nie jest tylko kościelny jakiś wynalazek, tylko to jest w prawie państwowym i to gwarantuje właśnie separację, jeżeli jest jakieś zagrożenie, przemoc i tak dalej, no to jest konieczność wtedy, jeżeli coś takiego jest w małżeństwie, ale nie rozwód i branie kolejnej osoby, nazywanie jej małżonkiem.